punktualnie możemy rozpocząć. Prawie że czas wzrastania, audycja Radia Maria dla młodzieży, o młodzieży i z młodzieżą. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica i ksiądz Bosko zawsze radosny.
Teraz i zawsze.
No to widać, że jesteście młodzi. Jola, widać, że nie jesteś tu po raz pierwszy. Ja nazywam się ksiądz Antoni Balcerzak. A wy jak się nazywacie? Od lewej ręki weźmy.
No, Kamil Gralak z Aleksandrowa.
Przemek z Aleksandrowa.
Mateusz Koczwara z Aleksandrowa Kujawskiego.
Natalia z Aleksandrowa Kujawskiego.
Dominika Jachimek.
Przemek Mroczkowski.
Agata Pomianowska.
Aleksandra Jachimek.
I ksiądz Rafał Szwedowicz.
I zawsze księża to jak najdalej od mikrofonu, a trzeba zrobić, żeby było bliżej. Super, więc wy jesteście z oratorium księdza Bosko, więc jesteście dobrze przygotowani do dzisiejszego tematu, bo dla księdza Bosko zawsze ważne było to, aby był szczęśliwy w czasie i wieczności, a wy dzisiaj chcecie mówić o czasie, żeby być szczęśliwym w wieczności. Kochani, to może na początek Kasia, która realizuje program, już przygotowała piękne piosenki, zresztą jak zawsze. Więc tę piosenkę Hani Stach i Andrzeja Lamperta zadedykujemy niektórym ludziom. Dzisiaj po wielu latach usłyszałem naszego mistrza z rekolekcji, może go pamiętacie, może niedługo znów go spotkamy, w podnoszeniu ciężarów, Leszka Halmana, i dlatego on, tak wspominając stare dawne czasy, mówi: ach, to kochane Radio Maryja, niech ksiądz pozdrowi moją mamę Rozalię i żonę Małgosię. Mamo Rozalio, żono Małgosio, czujcie się pozdrowione. Bardzo serdecznie pozdrawiamy parafię świętych apostołów Piotra i Pawła w Łapach z księdzem proboszczem Sławkiem Banachem. Tam nas czeka w wielkim poście niespodzianka i najważniejsze, że oni chcą to robić. No jak już w Łapach, to mogę powiedzieć, że w waszym imieniu byłem na grobie Waldka Kikolskiego, bo on wszak stamtąd pochodził, stałego bywalca czasu wzrastania. Pozdrawiamy mamę i siostrę, i wszystkich mieszkańców Łap. To dla was ta piosenka Hania Stacha, Andrzej Lampert, O masz w sobie wiarę.
Choć są dni, gdy trudno uwierzyć w to
i łatwiej lęk ukrywać, niż pokonać go. Jednak mówisz sobie: walcz, kto miałby być
lepszy niż ty.
Masz w sobie
wiarę. Kiedyś się zdaje, że już nie wyjdzie nic, ona daje siłę, by się wzbić. Siłę, by się wzbić. To jak świat nas widzi, jednakowy los tyle samo.
Kochani, to ja wam powiem, jak będzie wyglądał dzisiejszy program. Scenariusz ma punktów 15, żeby było wiadomo. Najpierw będzie wprowadzenie, później będą dwie rozmowy, każda z rozmów będzie miała mniej więcej 3 tematy, czyli razem będzie 5 tematów, po czym wyciągniemy kieszonkowego księdza, będziemy mu zadawali pytania i na koniec się pomodlimy, co byśmy wszyscy spotkali się w niebie. Ale gdyby w trakcie spotkania komuś nasunęły się jakieś pytania, będziemy na te pytania czekali pod adresem CZW, czyli to jest skrót od czasu wzrastania. CZW@radiomaria.pl. Bardzo prościutkie, prawda? No to zaczynamy wstęp. Posłuchajcie, on jest bardzo ważny. Pewien mistrz murarski pracował wiele lat w wielkim zakładzie budowlanym. Kiedyś otrzymał zamówienie na wybudowanie wspaniałej willi według własnego projektu i uznania. Mógł wybrać najpiękniejsze miejsce i nie przejmować się żadnymi kosztami. Prace rozpoczęły się natychmiast. Wykorzystując jednak pokładane w nim bezgraniczne zaufanie, jakim go obdarzono, najpierw pomyślał sobie, że może użyć starych surowców oraz zatrudnić mniej wykwalifikowanych robotników, aby w ten sposób zagarnąć dla siebie nieuczciwie zaoszczędzone pieniądze. I tak też zrobił. Kiedy dom został ukończony, w czasie wydanego na tę okoliczność przyjęcia wręczył swojemu prezesowi klucze do posiadłości. Jednak zdziwiony zauważył, że prezes zwrócił owe klucze natychmiast i uśmiechając się do niego powiedział: drogi przyjacielu, ten dom jest naszym podziękowaniem dla ciebie za rzetelną pracę. Niech będzie wyrazem naszego poważania i szacunku. I budowniczy zgłupiał. Gdyby wziął pod uwagę, że buduje dla siebie. I autor na koniec dodaje taką puentę. Twoje dni są cegłami, z których budujesz dom swojej przyszłości. Myślę, że wszyscy rozpoznali trzecią godzinę dnia i mój ląd. W takim razie przechodzimy do pierwszej rozmowy. Obrazy śmierci. Temat mamy bardzo poważny. Ola, książki lubisz czytać.
Od dziecka.
I co tam o śmierci możemy się dowiedzieć?
No jeżeli mogę tak zacząć, szybciutko, to myślę, zastanawiałam się nad tym ostatnio, nad motywem śmierci w literaturze i doszłam do wniosku, że bez względu na to, jak świat i ludzkość dziś pojmują śmierć, to ona od wieków i tak była wpisana w naszą kulturę. I mam w tym momencie na myśli literaturę, która bez względu na gatunek realizowała temat śmierci i opisywała bardzo często. Zaczynając od baśni, w których co rusz ktoś ginie, zostaje zamordowany czy umiera.
O baśniach to sobie jeszcze powiemy oddzielnie.
Dokładnie, więc nic nie mówię. Zwróciłam uwagę na dotychczasowy i obowiązujący kanon lektur. Śmierć jako temat w literaturze przejawia się przez wszystkie epoki i to jest oczywiste, bo to jest temat bardzo ciekawy. On dotyka naszych uczuć, naszych emocji. Obrazuje nasze ukryte lęki. No i wydaje mi się, że ten temat był na tyle atrakcyjny, że do dzisiejszego dnia na tej atrakcyjności nie stracił.
Fajnie już... to mówisz. Atrakcyjna śmierć. No, temat śmierci.
Temat śmierci jest atrakcyjny.
Dobrze, bardzo ładnie.
Na temat śmierci już starożytni posiadali jej wyobrażenie. Grecy utożsamiali śmierć z Thanatosem, synem nocy i bratem snu. Ale to zainteresowanych od sam do mitologii. Natomiast jeżeli mamy się skupić już na samej literaturze,
tak.
To chciałabym rozpocząć od średniowiecza, gdzie wyobrażenie śmierci ukazane zostało przez anonimowego autora w wierszowanym dialogu rozmowy mistrza Polikarpa ze śmiercią. To na pewno
to chyba wszyscy
licealiści, czy nie wiem, czy gimnazjaliści też, ale na pewno licealiści to znają. Śmierć zostaje tam ukazana jako rozkładające się zwłoki, które trzymają w ręku kosę. Ta personifikacja miała na celu wzmóc grozę i intensywnie oddziaływać na wyobraźnię współczesnych. Utwór mówił o sprawiedliwości śmierci, o jej wszechobecności, ale jednocześnie dawał nadzieję w Chrystusie, jako jedyny mógł tę śmierć pokonać.
Później pójdźmy dalej.
Renesans.
Renesans.
Jako okres rozwoju humanizmu. Charakteryzowała go myśl, nic ludzkie nie jest mi obce, więc ta idea dotyka również i śmierci. Wspaniałym przykładem literatury funeralnej są treny Kochanowskiego, poświęcone jego zmarłej córce Urszuli. I te treny są jakby zapisem cierpienia i kolejnych stanów nie tyle podmiotu lirycznego, już nie będziemy mówić o tym podmiocie lirycznym, ale samego Jana Kochanowskiego. Jego buntu wobec Boga, przez szukanie pocieszenia, aż do pogodzenia się z losem po stracie córki.
Można się odnaleźć w tych trenach. Dzisiaj my, kiedy czytamy jako ludzie początka XXI wieku, jesteś zgodna z myślą Kochanowskiego?
Wydaje mi się, że tak. Z tej racji, że on utożsamia, potrafi się z nim utożsamić. Jego początkowy bunt może być buntem każdego z nas.
Wielkość pustki uczyniła, Orszulko moja.
Jakiegoś porzucenia nawet przez samego Pana Boga. No to jest normalne, ludzkie. Ciężko mi jest powiedzieć, czy pogodziłabym się z losem. Nie byłam w takiej sytuacji. Mam nadzieję, że tak.
Tak. Bunt może być, ale najważniejsze, żeby w pewnym momencie wrócić i odnaleźć prawdę. Dalej?
Chciałabym przejść do baroku już szybciutko. O śmierci pisali w tym czasie Naborowski, pisał Morsztyn, Semp Szarzyński. W Marności, czy sonecie pierwszym Szarzyńskiego, autorów nie przeraża nadchodząca śmierć. Według nich jest ona naturalnym zjawiskiem. Wydaje się, że to dar od Boga. Wręcz jakaś nagroda. Autorzy zauważają, że należy żyć dobrze, ale jednocześnie pamiętać o tym nieuchronnym kresie, który nastąpi. W myśli zasady. Z jednej strony carpe diem, tak, ale z drugiej memento mori. Pamiętaj, że umrzesz, pamiętaj o śmierci.
To jest takie ciekawe, kiedy o tym mówisz, kiedy sobie pomyślimy, że dzisiaj ktoś się może buntować przeciwko temu Bogu i tak do trumny poprosi, żeby mu włożyć różaniec w ręce, nie, gdy umrze. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę.
Dokładnie.
A jeszcze na trumnie krzyż, prawda?
Dokładnie.
A nawet gdy zerwie, to pokostowanie po tym ślad. Dobrze, dalej?
Taki patetyczny wymiar śmierć uzyskała w okresie romantyzmu. kiedy to śmierć za ojczyznę, czy oddanie życia za ojczyznę, było najwyższą nagrodą. To nie było też wielkie poświęcenie, to była wręcz nagroda dla romantyków, dla tych straceńców tego czasu. Zakończenie żywota dla romantyków oznaczało kres cierpienia, kres beznadziei, ziemskiego żywota. Bohater romantyczny był straceńcem, sam jeden miał rzucić się za miliony. Mógł umierać z miłości, tak jak młody Werther. Śmierć mogła też być piękna i stać się nagrodą, jak w przypadku księdza Robaka. Ale
dobra,
mogła też...
Dobra, idźmy dalej, bo zaraz zrobimy historię literatury Chrzanowskiego.
Jeżeli idzie o pozytywizm, o coś, co dotknie głęboko naszych uczuć patriotycznych, istotnym opisem jest śmierć Wołodyjowskiego na szańcach Kamieńca Podolskiego, jako symboliczna śmierć naszego kraju. Ponadto przerażającą śmierć, totalnie odmienną od śmierci Wołodyjowskiego, ukazał Sienkiewicz w Potopie. Wydaje mi się, że to jest śmierć zdrajcy Rzeczypospolitej Janusza Radziwiłła.
Tutaj zostawmy teraz ich, bo tu aż prowokujesz do tego, dlaczego dzisiaj próbuje się Sienkiewicza usunąć, bo tam rycerz jest chłopem, mężczyzną, kobieta, dama jest kobietą, wierzą w Pana Boga, chodzą do kościoła, odwołują się. Ta kultura jest za bardzo taka wierna dziedzictwu naszemu kulturowemu. Mało nowoczesna, o, chyba tak to powiedzmy. Idźmy dalej.
Mnie najbardziej dotknął w liceum obraz śmierci przedstawiony w procesie Franca Kafki. To była przerażająca w swojej wymowie lektura, bo śmierć tu jest z jednej strony błogosławieństwem. Uwalnia głównego bohatera od tej paranoi, która go otacza, od niebezpieczeństwa, tak od bólu. Ale ta sama śmierć jest przerażająca, jest niesprawiedliwa i wręcz prostacka. Przechodząc dalej do literatury II wojny światowej, to jest jednoznacznie. Pełno tam śmierci, strachu, krwi. I niech takim jednoznaczną charakterystyką literatury II wojny światowej niech będą wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Młodego człowieka, który mógłby w tym czasie studiować, który mógłby prowadzić swoje zwykłe życie, a jego poezja jest pełna krwi, pełna
Olu, a współcześnie, bo to możemy. Czy coś...
Jeżeli widział współczesność, jeżeli mogę cokolwiek polecić, chciałam polecić dwie książki współczesne.
Nie konsultowaliśmy tego, zaraz zobaczymy, czy możesz
jedna
je polecić.
Jedna z nich to Halo, Pan Bóg, tu Anna.
O, tak.
Słyszał ksiądz o tej pozycji. Ja ją serdecznie polecam. Ona opowiada o małej dziewczynce, która trafia do domu pewnego mężczyzny i odmienia całkowicie jego życie. Nie będę więcej opowiadać,
dobra,
powiem tylko tyle,
przeczytają sobie, tak,
że dziewczynka umiera. Dziewczynka umiera i na końcu mówi: kocham cię, założę się, że Pan Bóg wpuści mnie za to do nieba. Natomiast drugą powieścią, którą chciałabym serdecznie polecić wszystkim, to jest najnowsza powieść Małgorzaty Musierowicz pod tytułem Magdusia.
O, tego to nie czytałem.
A polecam. Wydaje mi się, że każdy odnajdzie się w tej prozie, natomiast autorka nawiązuje całą tą pozycją, autorka nawiązuje w jakiś sposób do śmierci i do przemijania. Umiera profesor, nikt nie potrafi sobie z tym poradzić, ale ten profesor pozostawia ślady, pozostawia znaki.
Dobra, i resztę niech sobie doczytałem. Myślałem, że powiesz, niebo istnieje naprawdę, żeby sobie życie Coltona przeczytać jeszcze... Cały czas we mnie to tkwi, kiedy rodzice w Rumi w czasie koronacji powiedzieli, że to, co piszą w tej książki, to jest nic w porównaniu do tego, co im mały Maciuś opowiada, kiedy wrócił do nich po upadku w Olsztynie z balkonu. Dobra, dzięki. To jest literatura, jest tego pełno. A gdybyśmy popatrzyli, dziewczyny, na bajki, baśnie, legendy. Kasia, lubiłaś kiedy ci, jak byłaś małym dzieckiem, mamusia czytała bajki na dobranoc? No właśnie. I tam też to takie były fajne, nie? Że się później potworki nie śniły. A dzisiaj to aż strach pomyśleć, czym są karmione dzieci w bajkach na dobranoc. Dziewczyny, jak to jest z tymi baśniami, bajkami, legendami?
Uważamy, że tak naprawdę w niektórych baśniach, bajkach czy legendach występuje śmierć. Ma ona często charakter kary, jednak znalazły się baśnie, w których śmierć była wyborem lub ratunkiem od bólu. Jedną z baśni ma tytuł Kum Śmierć. Ona jest bardzo ciekawa, naprawdę warto ją wysłuchać. Ona sprawia, że człowiek ma ochotę pomyśleć nad swoim życiem, że oświadamia nas, że czas przemija i nic na to nie poradzimy. Więc teraz poproszę Dominikę, żeby przedstawić. Aha,
ale czy macie jeszcze jakieś inne tytuły baśni czy bajek, czy tylko chcecie tę opowiedzieć?
Chcemy tę opowiedzieć, ponieważ nas czas ogranicza, ale mamy też baśń Czerwony Kapturek.
Tak.
Mamy Dziewczynkę z zapałkami.
Tak. To zawsze się w tych baśniach i bajkach to pojawia. Są nieraz klasycy, ja pamiętam chyba Lew Tolstoj też taki napisał, jak człowiek uciekał przed śmiercią, uciekał i wreszcie znalazł swoją śmierć tam, gdzie tam przez cały dzień uciekał, ona na niego czekała. Dużo poruszają te tematy. No to opowiedzcie króciuteńko tę bajkę, na ile można na skróty, bo my jeszcze nie idziemy spać.
A więc żył sobie pewien mężczyzna, który miał 12 dzieci. Był on bardzo biedny i pracował całą noc i dzień, aby te dzieci wyżywić. W końcu urodziło mu się 13 dziecko. Mężczyzna był załamany i wyszedł na ulicę szukać kuma dla tego dziecka. Na początku spotkał Boga, który obiecywał mu pomoc, ale mężczyzna się nie zgodził, ponieważ uważał Boga za osobę niesprawiedliwą, która daje więcej bogatym, a zabiera wszystko, co mają biednym. Następnie spotkał diabła, który też obiecywał mu pomoc, ale mężczyzna również się nie zgodził, ponieważ uważał, że diabeł manipuluje ludzkim życiem. Na końcu spotkał on śmierć. Wybrał ją jako kuma dla swojego dziecka, ponieważ śmierć zabiera wszystkich, nie zważając na to, czy ktoś jest bogaty, czy biedny.
Czy stary, czy młody?
Kiedy chłopiec dorósł, śmierć zabrała go do lasu i pokazała mu ziele, mówiąc mu, że tym zielem będzie leczył on ludzi i będzie najlepszym lekarzem. Był przed tym pewien haczyk, ponieważ jeżeli śmierć ukazałaby się przy nogach osoby chorej, wtedy znaczy to, że nie ma dla niej ratunku, a jeżeli ukaże się przy głowie, lekarz może podać ziele tej osobie i ona wyzdrowieje. Był on świetnym lekarzem i pewnego dnia zachorował król. Kiedy lekarz przyszedł na miejsce, zobaczył, że śmierć stoi w nogach króla. Przestraszył się on, ale chciał zaryzykować. Przekręcił króla w ten sposób, że głowa króla znajdowała się tam, gdzie jego nogi, a nogi tam, gdzie głowa.
Inteligencja.
I w ten sposób król wyzdrowiał. Śmierć była zła, ale wybaczyła lekarzowi to, ponieważ był jego chrześniakiem. Chłopiec był jej chrześniakiem. Następnego dnia zachorowała córka króla. Król obiecywał osobie, która ją uratuje, że zostanie jej mężem i królem całego kraju. Lekarz postanowił jeszcze raz zaryzykować. Uratował on królewnę, ale śmierć zabrała go do podziemi, gdzie ukazała mu świeczki, starszych, średnim wieku osób i dzieci. Świeczka lekarza była takim ogarkiem,
już się
wypalała. Lekarz zaczął błagać śmierć, aby postawiła mu nową świecę, że on się zmieni. Jednak śmierć nie zgodziła się i zgasiła świecę lekarzowi, a lekarz zginął.
I jaka puenta z tej bajki?
Przekłada się na czasy dzisiejsze. Wielu ludzi próbuje oszukać śmierć, tym bardziej oszukując samego siebie. Panuje tak zwany kult ciała. Każdy uważa siebie za osobę wieczną, wiecznie młodą i nieśmiertelną. Nie możemy pozwolić sobie manipulować, a tym bardziej samych siebie okłamywać, ponieważ każdy z nas kiedyś umrze.
Ale czy zanim umrze, bardzo często pojawiają się zmarszczki na czole, na całej twarzy, włosy stają się siwe, zęby mogą wypaść, ręce stają się kościste. Do tego później wrócimy. Takie te pot występuje na twarzy. I gdybyśmy nie wiadomo, jakiego kremu użyli, jakich kolorowych do włosów używali farb i tak umrzemy. I to jest to, co ciężko się przebić przez medialną reklamę. Dobrze, a w muzyce? Czy to tylko o śmierci, nie wiem, ten twardy rok, już nie chcę teraz, nie wiem, czy to tylko pan Nergal śpiewa, czy tam jakieś... Co, Aga?
Nie, właśnie jest tak, że... W muzyce motyw śmierci jest bardzo popularny i często występuje tam. właśnie, tak jak ksiądz powiedział, sądzi, że tylko właśnie Nergal o tym śpiewa. A to jest takie zaskakujące, że nie tylko właśnie on. Dużo też w muzyce hip-hopowej tego możemy to również usłyszeć. Możemy to usłyszeć również w różnych utworach R&B. Tak naprawdę ten motyw śmierci występuje wszędzie. W każdym rodzaju muzyki.
Ale nie jest najwięcej tematów śmierci, bo mnie się wydawało, że w piosenkach to najczęściej się śpiewa miłości, amore, przyjaźni, sensu życia. No nie wiem, co tam jeszcze jest.
Znaczy,
więcej chyba o miłości i życiu.
Tak, tylko że nieraz łączenie właśnie tej miłości i tego życia jest bardzo często łączone ze śmiercią, że na przykład jeśli ta miłość nie może być spełniona, to jest połączona razem ze śmiercią, że na przykład ktoś już nie daje sobie rady i urywa to tym, żeby uciekać do śmierci. Mhm. Takie właśnie jest połączenie. Ale dużo właśnie artystów próbuje zagłębić ten fenomen śmierci, próbują szukać jakoś sensu tej śmierci i chcą przewidywać. Często właśnie spotykałam się również z utworami, gdzie artyści próbują jakoś nam to wytłumaczyć, przewidzieć, jak to może być. Niektórzy właśnie nam mówią, jak może wyglądać piekło, jak może wyglądać niebo, czyściec. Inni za to jeszcze nam próbują uzmysłowić, że istnieje reinkarnacja, czyli że z jednego życia przechodzimy w jakieś inne. Też są piosenki, w których ukazują nam autorzy, że po śmierci tak naprawdę nie ma nic, że po prostu umieramy i nas nie ma. Mhm. Właśnie śmierć jest taka atrakcyjna dla tej muzyki, ale taka ciężka dla nas do rozmawiania.
Tak jest i dlatego ci, którzy o niej śpiewają, mówimy, że to są muzyka chrześcijan albo muzycy chrześcijańscy, jak Jacek Dewódzki i przyjaciele, którego posłuchamy. On nie wstydzi się i nie boi. Były wokalista Dżemu zaśpiewać, że niebo jest dla ciebie.
Przyjdzie czas, zrozumiem, że to twój dom, że to twój dom. Niebo jest dla ciebie, zapamiętaj to. Przez miłość do zbawienia dojdź.
Chodź dzisiaj.
Niebo jest dla ciebie. Wykorzystaj to. Światłem mroku dziś dla wszystkich bądź. Dla wszystkich bądź. Światłem
dziś dla wszystkich bądź, dla wszystkich bądź.
Przypomnę, że w trakcie, jeżeli będą wam się nasuwały pytania, możecie pisać CZW, czyli skrót od czasu wzrastania, @radiomaria.pl. No dobrze, to w takim razie widzieliśmy obraz śmierci w literaturze, w baśniach, bajkach, legendach, w muzyce. No ale teraz to jest, możecie tu popłynąć, chłopaki, filmy i gry komputerowe, to aż one ociekają śmiercią.
Nie tylko śmiercią, bo i także i krwią. W dzisiejszych czasach ludzie bardzo lubią filmy i gry komputerowe, w których głównym motywem jest śmierć i właśnie dużo tej krwi.
Ciekawe, że zawsze kojarzą sobie śmierć z krwią, jakby nie można było umrzeć bez upuszczenia krwi. Ale ta krew jest z czym związana? Z przemocą, brutalnością.
Zwłaszcza właśnie w grach, w których to no, są właśnie przeróżne te gry, ale... Mi tu nasuwają się właśnie te gry, które są w internecie przede wszystkim, gdzie chodzi się z tymi pistoletami, strzela się właśnie do tych ludzi.
Ale dlaczego ludzie, młodzieży, wy teraz tu tam chłopaki siedzicie, Kamil, Przemek, Mateusz, dlaczego wasi koledzy tak lubują się w grach komputerowych? Ja powiem wam szczerze, bardzo szczerze, że komputer mam od roku... Używam od roku 88, 89, czyli to już jest sporo i nigdy, nigdy nie skalałem się grą.
To jest może jakaś ucieczka od rzeczywistości.
Tych, którzy grają?
Tak.
Ale dlaczego wybierają, nie wiem, dlaczego się nie włączą, nie wiem, Robinson Crusoe na samotnej wyspie, czy gdzieś tam jakieś... A tylko te takie brutalne, zabijają się, mordują.
Ale są różne gry. Pamiętajmy, że są też gry, nie wiem, strategiczne, logiczne, które rozwijają pewne nasze umiejętności, zdolność myślenia, planowania. Tutaj mogę wszystkim polecić gry...
Nie, nie będziemy tu robili reklam.
Dobrze, to nie będę.
Natomiast fajnie, jest super, Przemku, że są też tacy ludzie, ale my wiemy, że największe zło... Jak ja idę do lekarza. Idę do lekarza. No i mówię, że nie wiem, coś mnie boli, a lekarz mówi, słuchaj ksiądz, ty się nie martw, w serce masz jeszcze dobre. No panie doktorze, ale mnie boli żołądek, ja to się nie przejmuj, bo nerki też masz dobre. My staramy się zwracać uwagę na to, co jest chore i widzimy, że są niektóre gry pozytywne, ale gro młodzieży wykorzystuje te brutalne, agresywne, ociekające krwią, morderstwem.
Jeśli nie mogą na przykład na danej osobie, no to może chcą w ten sposób wyładować się też w grze, może też tak być.
Ale z drugiej strony grając w grę też zbierają w sobie tą agresję, którą potem rozładowują na innych.
No, która jest niebezpieczna.
A filmy? Przecież filmy są nudne, jeżeli nie ma tam śmierci i krwi. Już tam nie będę tytułów mówił, ale no to w zasadzie no te... Telenowele, które gdzieś tam oglądają nasze prababcie rano, przed południem, w południe, po południu, bo tam patrzcie, no w tej telenoweli Hanka Mostowiak podobno zginęła i przez rok mówili o jej śmierci kartonowej. A w innych filmach, no to jak tam nie padnie 5 trupów w pierwszej scenie, a później 15 przy następnym wybuchu, gdy Schwarzenegger, Stallone, kto tam jeszcze jeden, Diesel nie wymordują pół miasta, czy tam, no to wtedy taki film jest nudny. Melancholijny romans, który tylko jakieś tam, nie wiem, zakochane dziewczyny czytałem. Jak to jest? Zamurowało was? No ale widzimy, że to tak jest. Ale Przemek, to w takim razie przejdźmy do mediów. Ty podobno czytałeś ostatnio gazety.
Ja bardzo lubię czytać gazety, szperam sobie w internecie. Media mają przedstawiać nasze życie takie, jakim jest. I śmierć jest jego częścią nieodłączną. Każdy z nas kiedyś umrze. Więc w mediach bardzo często podejmuje się ten temat. Między innymi wtedy, kiedy umierają ważne osobistości. Wtedy przypomina się, jacy oni byli, co z wielkiego zrobili. Bardzo wiele osób, które ich znały, wypowiada się. Często pokazywane są też uroczystości pogrzebowe. Pamiętajmy może niedawne uroczystości pogrzebowe powtórne pana prezydenta Kaczorowskiego. Natomiast ta śmierć nie dotyka tylko pojedynczych ludzi, ale i także śmierć jest często zjawiskiem masowym. W wypadkach komunikacyjnych, katastrofach, w wielu katastrofach także naturalnych. Pamiętamy na pewno dramatyczne relacje z Indonezji, z basenu morza, z basenu Oceanu Indyjskiego w 2004 roku, kiedy zginęło prawie ćwierć miliona ludzi. Pamiętamy także niedawną katastrofę w Smoleńsku, stosunkowo niedawną, ale śmierć, przynajmniej jeszcze w naszym kraju, jest pewnym elementem, do którego podchodzi się z delikatnością. Na przykład, kiedy lądował Boeing bez podwozia, wówczas wszystkie kamery zostały opuszczone, nie pokazywano tego na żywo, ponieważ nie chciano pokazać na żywo śmierci wielu osób.
A w momencie, potencjalnej, czyli
potencjalnej.
Gdyby się cokolwiek wydarzyło.
Natomiast już w Stanach Zjednoczonych są przypadki pokazywania samobójstw na żywo, co dla mnie jest po prostu niezrozumiałe.
No tu ja myślę, że i w naszych tutaj niektórych komercyjnych, gdy się pogrzebie, to też już są przez wszystkie Big Brothery i inne i powiedzmy te, które są programami takim, no to już bywało tak. Nawet i w naszym bloku, nie tylko w Ameryce to zło.
No niestety media przez to, że są firmami, mają przede wszystkim zarabiać i często zatraca się te pewne wartości. Ale popatrzmy...
Czyli może... co, ludzie są gotowi zapłacić, żeby popatrzeć na śmierć?
Myślę, że niektórzy tak. Ja pamiętam...
Ale niektórzy, no bo jeżeli na przykład ty mówisz gazety, media, są to korporacje, czyli oni nie sprzedają tam 10 czy 20 egzemplarzy, to idzie w dziesiątkach, setkach tysięcy. Czyli jeżeli większość chce to oglądać, chce to czytać, to oni to umieszczają.
Tak, gazety muszą odpowiadać na to, czego chcą czytelnicy, no i...
No to pokaż w tych gazetach, w mediach, jak wygląda ta śmierć, jak przedstawiają. Żeby teraz nie teoretyzować. Ty podobno nawet przejrzałeś wczorajsze chyba gazety.
I wczorajsze, i dzisiejsze. Ja bym chciał przywołać smutny dość przykład małej Madzi.
I znów Madzia.
Tak.
Bohaterkę z niej robi. Znaczy, wiemy, że Pan Bóg ją miłosierdziem objął, ale jej mama to już prawie jak diwa się pojawia.
Tak, ja pozwolę sobie zacytować jeden z poczytniejszych tygodników, co napisał na ten temat. Absurdalna tablonowela ciągnie się już blisko rok. Przez 10 długich miesięcy zdążyła przybrać z rozmiary pozbawionej granic niedorzeczności. Kobieta, podejrzana o zabójstwo swojej półrocznej córeczki, nie tylko cieszy się rosnącym zainteresowaniem mediów, ale traktowana jest także jak gwiazdorskie objawienie roku. Stała się bohaterką wywiadów i gwiazdą stylizowanych sesji zdjęciowych. Doczekała się już nawet książkowej biografii.
A co chciałeś przez to powiedzieć?
Dzisiaj wiele rzeczy sprowadza się do takich tanich sensacji, ponieważ w tej całej sprawie Madzi tak naprawdę mało kto pamięta o tragicznej, smutnej śmierci młodego człowieka, a ludzie skupili się na tym.
Ale Przemek, powiedz mi, czy jak ktoś weźmie media do ręki, czy przed oczy w telewizorze, czy gazetę, czy jest oswajany ze śmiercią?
Nie sądzę, ponieważ dzisiaj panuje pewnego rodzaju kult ciała, kiedy wiecznie będziemy młodzi, mamy nieograniczone możliwości, wręcz nieśmiertelni.
Dobrze, ale to z jednej strony. Natomiast, bo pokazuje się ludzi młodych, ale ciągle się epatuje śmiercią. Tu wybuchła bomba, no po co to informować? Tu ktoś zadał, no to powiedzmy, że się na przykład 12 dziecko urodziło mamie w szpitalu. I o tym się nie mówi, że newsem dalej jest śmierć. Może dzisiaj nie mówili nic w Bagdadzie, bo w tym wybuchu zginęło 8 osób, a poczekają, jak będzie wybuch miesiąca, gdzie zginie 150. Jednak ta śmierć ciągle jest w tych mediach obecna, oswajana, że już na nas nie robi wrażenia, jeżeli jeden zginie, tylko jak wszyscy w tym busie zginą. I to każdego dnia, tak jak gdyby nas karmili tą śmiercią.
Wiele osób co dzień ginie na drogach, a rzadko kiedy takie właśnie, to są ludzkie tragedie, są pokazywane.
Jak mogę wtrącić, tak króciutko, mam taką jedną wizję, że ludzie są bardzo ciekawscy i lubią atrakcyjne tematy, tematy, które będą szokowały. I wydaje mi się, że to też nie jest wpływ dzisiejszych czasów. Dzisiaj to jest bardziej powszechne, ale wydaje mi się, że to jest wpisane wręcz w naturę człowieka, ta ciekawskość, ta chęć zdobycia jak najciekawszych, najcenniejszych informacji. I tak pomyślałam sobie nawet o przykładzie o przykładzie mordów na chrześcijan w cyrku w Rzymie. Tam też się gromadziły tłumy i ludzie to obserwowali i czerpali z tego jakąś uciechę.
No tak, tylko że mówimy teraz o poganach. My jesteśmy w innej cywilizacji.
Jesteśmy w innej cywilizacji, z jednej strony tak, ale właśnie nie chciałabym powiedzieć niczego trudnego, ale wydaje mi się, że ta cywilizacja coraz bardziej pogłębia się w jakimś kryzysie i nie wiem tak właściwie, co dzisiaj możemy nazwać tą cywilizacją.
No nie, to łatwo stwierdzić, tylko to, co mówiłaś, że my odchodzimy od pewnej kultury, że zwróćcie uwagę, że kiedyś człowiek, kiedy się rodził, wiadomo było, że od razu chrzest był, powiedzmy, pierwszego dnia, wiadomo było, że ten człowiek umrze i całe życie wiedział, że on umrze. Że na koniec będzie włożony do trumny, różaniec i nic więcej. A dzisiaj próbuje się uciekać od tego, no nawet nie wiem, czy słyszeliście ostatnie wykpienie śmierci, kiedy były akty modelek włożone w trumnach. One nagie, gdzieś tam w czekoladzie i to było oswajanie się ze śmiercią. O to chodzi? Nie. I dlatego jest nasz program. I my za chwilę wyciągniemy kieszonkowego księdza, który nam teraz po tych wszystkich takiej cywilizacji śmierci, która epatuje w mediach, środkach komunikacji społecznej, spróbujemy spojrzeć poprzez pryzmat zmartwychwstałego Chrystusa i chrześcijańską interpretację śmierci, taka, która będzie z niektórymi twoimi książkami, które proponowałaś, bo niebo istnieje naprawdę, ale zanim tego księdza kieszonkowego wyciągniemy i odpowie na nasze pytania, posłuchajmy stróżów poranka w swoim przeboju chyba
z pierwszej płyty
Drogi.
W życiu dróg wiele jest, którą wybrać, jak iść, nie wiemy. Każdej z nich inny cel, inna trudność i sens, czy dojdziemy. Bóg map nie rozdaje, Bóg map nie rozdaje, nie wiesz dokąd iść. A Bóg czasu nie mierzy, Bóg czasu nie mierzy, nie wiesz czy ci wystarczy sił. Potykasz się, potem wstajesz lub nie, zależy. Na rozstajach tych dróg może spotkać cię wróg, co nie wierzy. A Bóg map nie rozdaje, Bóg map nie rozdaje, nie wiesz dokąd iść. A Bóg czasu nie mierzy, Bóg czasu nie mierzy, nie wiesz czy ci wystarczy sił. Na wędrowanie tobie wiarę miej, w drodze swojej nie ustawaj, żebyś doszedł dokąd chcesz. Niech marzenia staną się twoją nocą, twoim dniem, głosem serca w życiu kieruj się. W przybliżeniu choć raz mieć podany. Tymczasem drogi tej znój, niczym ostatni bój w pokutę dany. Boże, ciężka ta droga, czemu siły nie dodasz, nie prowadzisz? Daj mi wiarę i siłę, popatrz, znowu zbłądziłem, cóż poradzić? A ty map nie rozdajesz, ty map nie rozdajesz. Nie wiem dokąd iść. A ty czasu nie mierzysz, ty czasu nie mierzysz. Nie wiem czy mi wystarczy sił na wędrowanie. Na wędrowanie. Mówię tobie wiary miej, w drodze swojej nie ustawaj, żebyś doszedł dokąd chcesz. Niech marzenia staną się twoją nocą, twoim dniem, głosem serca. Twojej nie ustawaj, żebyś doszedł dokąd chcesz. Niech marzenia staną się twoją nocą, twoim dniem, głosem serca w życiu kieruj się.
Dobrze, że Kasia nie włączyła nam wcześniej mikrofonów, bo tutaj rozgorzała dyskusja. Prawie zaczęliśmy się bić. Prawie zaczęliśmy się bić, bo my chcemy powiedzieć nie takiemu patrzeniu na śmierć. My chcemy na śmierć spojrzeć z perspektywy tej, że jest niebo i my jesteśmy skazani na niebo. Każdy z nas ma książeczkę mieszkaniową. Nawet jeżeli tam nie dojdziemy, to tam pozostaną wolne miejsca. Ale teraz tym księdzem kieszonkowym jest ksiądz Rafał. Ksiądz Rafał na co dzień studiuje historię sztuki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Wkopałem cię teraz, bo może ktoś z profesorów podsłuchuje nas i teraz będzie wiedział, że ty jesteś ksiądz. Jesteś też tutaj takim kierownikiem oratorium, opiekunem, przyjacielem tej młodzieży. To w takim razie ty zrób wprowadzenie. Ja im kazałem przygotować pytania do księdza. No i zobaczymy wtedy, jak odpowiemy młodzieży na te pytania. W razie czego ja też mam katechizm Kościoła katolickiego, bo to nie są mądrości ani księdza, ani moje, to są mądrości świętego Kościoła, wspólnoty ludzi wierzących w życie i w zmartwychwstanie. Ksiądz Rafał.
Ja już się tak bacznie wsłuchuję w tą całą naszą dyskusję i te rozważania i tak sobie pomyślałem też w czasie tej piosenki właśnie Stróżów Poranka, drogi, to jest te mapy, które Bóg nie rozdaje. Myślę, że też do końca tak nie jest. To jest, kiedy otworzymy Ewangelię, to zawsze jakoś tam świat popada na tą drogę. W jakim kierunku mamy iść? I dzisiaj, kiedy ksiądz Antoni jakoś mnie pytał, mówi, jakiś fragment Ewangelii przeczytaj taki, żeby rzucić światło na zmartwychwstanie, na przemijanie, na śmierć. I tak sobie powertowałem tą Ewangelię i w końcu mówię, nie, to wezmę coś właśnie z liturgii pogrzebu, to co czytamy, co zawsze jakoś przynosi nadzieję, co jakoś otwiera serce i tak uspokaja wewnętrznie człowieka, że jest ten drugi brzeg, że jest ten dom, że są te otwarte ramiona Ojca. I pięknie o tym pisze Jan. Może warto posłuchać, jakoś tak się zasłuchać w te słowa, które Słowo Boże dzisiaj wnosi dla nas. Posłuchajmy. Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę? Odezwał się do niego Tomasz. Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus. Ja jestem drogą i prawdą i życiem.
No i?
Wydawałoby się, że już odpowiedź mamy w Ewangelii tutaj. Że Jezus mówi, jest drogą, prawdą, życiem. Oczywiście to wszystko nie jest takie proste. nie każdego te słowa jakoś Jezusa przekonują do tego. Dzisiaj chyba dobrze by było może powrócić do tej takiej refleksji, którą nasi ojcowie, nasi dziadkowie mieli o śmierci, o przemijaniu, z takim oswojeniem się z tym tematem. Przecież pięknie święty Franciszek mówił, że śmierć to nasza siostra cielesna. Nie możemy się jej bać, nie możemy przed nią uciekać. Powinniśmy się z nią oswoić i zaprosić ją. Po prostu
dobra,
przychodzi.
Dobra, to w takim razie powiedzcie mi, młodzieży, jak dzisiaj się umiera, to gdzie się najczęściej umiera? Śmiało, młodzieży.
Tak. Boją się powiedzieć.
W szpitalu, dobrze. Albo?
W domu.
Albo?
Na drodze.
Na drodze. Gdzieś...
Dobrze, albo jak ktoś jest dzisiaj w domu, że wymaga ciągłej opieki, hospicjum, przewijania, to wygodne jest hospicjum. Czyli już dzisiaj zwróćcie uwagę, że umiera się w szpitalu, w hospicjum, a nie w domu. Człowiek chory od razu do szpitala.
Pamiętam takie migawki z mojego dzieciństwa, kiedy mój dziadek umierał i w domu właśnie wszyscy zgromadzili się wokół trumny jego, modlili się. Chyba 3 dni leżał, tak? I to było jednocześnie z jednej strony jakiś taki ból odejścia, a z drugiej strony jakaś taka radość, taka perspektywa, że ta śmierć nie jest jakimś takim końcem. Że coś się
trafa, ale przeskoczyłeś, bo my mówiliśmy o śmierci, a teraz mówisz, co jest po śmierci. Bo
no tak,
po śmierci wtedy człowiek, trumna leżała w domu.
Ale nikt się nie lękał tego.
Tak, a obrazy. Dzisiaj, broń Panie Boże, żeby w domu była, wtedy są już specjalne miejsca. Jest dom firmy pogrzebowej, która ma, bądź jakaś kaplica przy kościele, żeby tylko nie w domu, bo jeszcze mi się przyśnie, albo później mnie będzie straszył.
Pamiętam jakoś rok temu, chyba to moi znajomi mówią do mnie, no wiesz, tak idziemy na pogrzeb, mamy w rodzinie pogrzeb, ale chyba nie weźmiemy naszego dziecka, bo będzie miało później jakieś sny, jakieś traumy, jak zobaczy tam kogoś bliskiego w tej trumnie. Ja mówię, nie, no jak to nie weźmiecie go? No musi się oswoić z tym. Tak jak człowiek się rodzi, tak samo umiera, no. To jest naturalna sprawa.
Dobrze.
Dzisiaj chyba brakuje takiego właśnie oswojenia, brakuje, jest jakiś lęk przed tym.
Ja może z własnego doświadczenia to nie mam jakichś takich wrażeń, ale 24 lata temu, w 88 roku, zmarła moja prababcia. I pamiętam z dzieciństwa jeszcze u moich dziadków, babcia mi powiadała, że w tym pokoju stała trumna, tu babcia była przygotowana, tutaj się modliliśmy, tak, były kwiaty. Ja sobie tego nie potrafiłam wyobrazić, ale to było tak niedawno. Teraz, gdy ktoś umierał, od razu zostaje wywożony z zakładu pogrzebowego. To niby tylko 24 lata, tak niewiele, a jednak tak wiele zmieniło się w naszych poglądach, naszym pojmowaniu pochówku i zachowania wobec zmarłej osoby.
Ja pamiętam z własnego doświadczenia, kiedy umarła moja babcia, był pogrzeb. Trumna była w kościele. To trudno było mi wtedy podejść tam jakoś. No, jednak śmierć jest czymś, co przychodzi nagle i niespodziewanie, co nas często zaskakuje. I pojawia się pytanie, czy my jesteśmy wtedy na nią gotowi, przygotowani.
Mhm. A mnie teraz taki mały wnusiu jednego z moich przyjaciół zaskoczył. Dziadek zmarł w młodym wieku i się pyta, mamusiu, a czy dziadka jeszcze boli? Nie. No to dlaczego wszyscy płaczecie? Czyli wnioski, wyciągnijmy teraz z tej dyskusji. Pierwszy wniosek, że jest śmierć. Sprawiedliwe, jak dziewczyny mówią o tej bajce, bo wszyscy umrzemy. Nieważne, ile kto ma pieniędzy, jakie mądrości, czy studiuje historię sztuki, czy teologię. Umrze. I co więcej, nieważne, ile ma lat, umrze. I to jest piękne, że każdy umrze. Trzeba sobie uświadomić, że jest śmierć. I drugi wniosek z tego, że trzeba się oswoić, nie uciekać od śmierci, nie wyganiać jej spoza domu, nie wyganiać z naszej kultury, nie wyganiać z codziennego życia. Gdzie macie gromnicę w domu, wiecie? A nie, bo od nas to gromnica nie zależy, bo to jest robota babci, bo babcia wie, gdzie jest ta gromnica. A którego...
Ja mam na szafie.
Tak?
W szafce.
Tak.
A skąd się tę gromnicę, z czym ona jest związana, z jakim świętem?
chrzest, a później Komunia Święta.
Mhm. A co Matka Boża Gromniczna jeszcze na to?
Tego.
Aha. Widzicie?
Jeszcze pamiętam z dzieciństwa, jak była burza, babcia zapalała świece.
Dobrze.
Gromnicę. To się przydaje.
To nie tylko z dzieci, a dlaczego z dzieciństwa? Przecież Ola, ty już nie jesteś dzieckiem. Kiedy przestałaś być dzieckiem, to już minęły chyba z 2 lata. No to przez te 2 lata to już gromnicy się nie wystawia, nigdy burzy nie było. A dlaczego nie gromnicy?
A nie wiem dlaczego. Może i warto wrócić do tego.
Bo to jest tak, jak w kościele u nas budują bloki i ludzie przynoszą z mieszkań krzyże i obrazy, bo w tych nowych blokach nie pasują. Bo to są takie duże obrazy, serce Pana Jezusa, święta rodzina, Pan Jezus w ogrójcu, wie ksiądz, bo to teraz tak w tym nowym budownictwie to nie pasuje. A gromnica się w szafie nie mieszy, nie mieści, bo...
Jak się nie mieści? Mieści się, bo im częściej się zapala, tym się robi mniejsza.
No tak, ale mówisz, że nie zapalasz, bo...
Nie, no zapalam,
bo nie
zapalam.
Pamiętasz kiedy.
Jak
dobra.
Jest jakaś ważna okazja, to się zapala.
Kasia przygotuje utwór, ale przed tym utworem... proszę bardzo, Ola, jesteś taka mądra. Proszę bardzo, dajesz pierwsze pytania do księdza Rafała i on w czasie piosenki przygotuje się, żeby odpowiedzieć, a gdyby ktoś z was chciał się podzielić swoim sposobem przygotowania do dobrej śmierci. My jako salezjanie mamy co miesiąc ćwiczenie dobrej śmierci. Później powiemy sobie wam jeszcze o tym. Ksiądz Bosko nam to zostaje. Mamy konkretne sposoby, jak to robić. To możecie do nas pisać. CZW, czyli skrót od czasu wzrastania, radiomaria.pl. Ola, jedziesz, zaczynasz.
To
pytasz,
może...
No.
No, jak mamy zrozumieć zmartwychwstanie ciała, które ma nastąpić po sądzie ostatecznym? Czy po sądzie ostatecznym, kiedy już nastąpi to zmartwychwstanie, nadal będziemy istotami cielesnymi?
No. Dobra, następne. Dajcie jeszcze parę pytań, jeśli ksiądz przygotuje. No już. Aga.
Ja mam takie właśnie pytanie, czy... strach, jaki rodzi się w nas przed śmiercią, da się pokonać? Czy to jest tak, że on po prostu już tak się u nas zamieszkał, że nie potrafimy go pokonać?
Dobra, i Przemek?
Dlaczego wiele osób ginie naraz w jednym miejscu? Dlaczego dochodzi do wypadków, katastrof naturalnych? Jaki jest sens śmierci tak wielu osób?
Dobra, fajnie. To w takim razie zagrajmy. To są 3 pytania, które kieszonkowy ksiądz na pewno za chwilę, jak się tutaj wsłucha, wmocni w duchu, będzie to piękne spotkanie, więc ono zapowiada księdza Rafała odpowiedzi. 2:42.
Ciemność na zawsze przeminie, Pan wyjdzie na to spotkanie.
lekarz z Drezdenka napisał: szczęść Boże, mojej koleżance kilka dni temu zmarła mama. Jeszcze jej nie widziałem, ale nie wiem, jak mam jej okazać współczucie. Brak, trochę niewyraźnie, mógłby się jej, przydałoby jej się trochę utuchy. Wydaje mi się, że po prostu trzeba żyć przy tej osobie, aby ona czuła bliskość swojej rodziny i znajomych. Chciałbym, aby jak najszybciej doszła do siebie. Jednocześnie jednak wiem, że bunt, smutek i żal to etapy, które każdy musi w takiej sytuacji przejść. Dziękuję wam za audycję. Dzięki wam wzrastałem. Teraz nadszedł czas, aby serdecznie podziękować. Łukasz z Piotrkowa. I następny od Tomasza. Witam, jestem Tomasz z Drezdenka. Moim zdaniem Bóg dał nam życie i Bóg ma prawo nam życie zabrać. I dlatego to jedyna sprawiedliwość, czy bogaty, czy biedny, bo bogaty by się wykupił, a biedny nie od 3 lat pisze wiersze, ale zwłaszcza o śmierci. Wierzę w życie pozagrobowe. Kiedyś śnił mi się kuzyn taki wesoły i pasł swoje owce, powiedział: Tomek, tam praca, widzisz? Ja pasę owce i nic mnie nie boli.
Nie mamy już miejsca stałego wśród wszystkich zakątków tej ziemi. Szukamy wciąż miejsca swojego, wciąż do nowego dążymy, ale przyjdzie taki dzień, gdy zapuka do ciebie ktoś. Wówczas powie ci: odnalazłeś swój dom, dom spotkania miłości. Spotkanie, którego nie zna nikt. Będzie to przebywanie na zawsze i po wieczne dni. Jasność stanie przed tobą i ciemność na zawsze przeminie. Pan wyjdzie na to spotkanie w jedynej, jedynej dla ciebie godzinie.
Przed chwilą Łukasz pyta, jaka to przepiękna piosenka leci. Łukaszu, to byli mocni w duchu, będzie to piękne spotkanie. Słuchajcie, wielu ludzi nam tu próbuje pomagać. Szczęść Boże, nie śmierć rozdziela ludzi, lecz brak miłości. To jedno zdanie usłyszane przed 2 laty na dniach skupienia przygotowało mnie do śmierci tragicznie zmarłego kuzyna, młodego człowieka, ale także przy śmierci pewnej siostry, która tak wiele mnie nauczyła. Nie śmierć rozdziela ludzi, lecz brak miłości. I takie świadectwo dla mnie, niesamowity znak od Boga. 2 lata temu w marcu uczestniczyłam w dniach skupienia dotyczących właśnie śmierci. W trakcie całego roku szkolnego byłam wolontariuszem w świetlicy dla dzieci z patologicznych rodzin, którą prowadziła pewna dobra siostra nazaretanka. Wiele nas nauczyła, oj bardzo dużo, zachorowała bardzo poważnie. Wróciłam z dni skupienia o tematyce śmierci, dostałam telefon, że siostra Justyna odeszła do Pana. Czyż to niesamowite, jak Pan Bóg nas przygotowuje do pogodzenia się ze śmiercią bliskich? Pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie, Kasia. Ksiądz Rafał, odpowiadaj.
No, takie bardzo pojemnościowe są te pytania, ale dlaczego ten lęk jest przed śmiercią? Myślę, że lęk towarzyszy człowiekowi zawsze. W takich momentach, kiedy jest coś niewiadome, kiedy nie wiemy, co będzie. I śmierć odsłania też, czy może nawet czasami to bardziej jest lęk przed cierpieniem, które prowadzi do śmierci. To zderzenie z cierpieniem, ono powoduje, że wtedy właśnie rodzi się to takie głębokie napięcie. Pamiętam, jak jeszcze niedawno byłem u starszego mężczyzny, który był umierający. Jego córka po mnie przybiegła, mówi: przysiędza, niech ksiądz przyjdzie, może ksiądz zdąży. Nie wiem, jak tato zareaguje, nie wiem, czy się zgodzi, żeby ksiądz w ogóle wszedł do pokoju, czy zgodzi się na to, żeby sakramenty przyjąć. Przyszedłem. Widziałem na jego twarzy na początku takie zakłopotanie, a później się uśmiechnął i ja mówię: to co? No to spowiadamy się chyba, co? Jakoś trzeba by było tu pewne sprawy zamknąć. I odszedł pojednany z Bogiem. Po 40 latach gdzieś takiej całkowitej pustki.
Ale może człowiek dojrzewa,
dojrzewa
do momentu,
też oczywiście,
kiedy przechodzi.
Dojrzewa też do tego momentu, na pewno. To nie jest troszeczkę też tak z tym, że jak trwoga, to do Boga, kiedy przychodzi ten moment taki już tego przejścia, że wtedy jest ten paraliżujący strach. Ja myślę, że ludzie całe życie jakoś się próbują przygotować do tego i tak to będzie zaskakujące.
Ale ten strach jest bardzo naturalny, bo nawet tutaj sam Pan Jezus, no nawet i zapłakał przy Łazarzu, tak żebyśmy to z tych uczuć, z tego współczucia, dobrze jest popłakać się nawet, co wcale nie znaczy, że nie ma
tak właśnie, no, wczorajsza Ewangelia wiary. Właśnie o wskrzeszeniu Łazarza pokazuje bardzo pięknie też, że Jezus też jakoś poczuł się bezradny, odczuwał głęboki smutek jako w tej swojej ludzkiej naturze przed przyjacielem, który odszedł.
Tak. Zmartwychwstanie ciała jak?
No zmartwychwstanie ciała, no będzie to piękne spotkanie i to spotkanie zaowocuje chyba tym, bo tutaj tak mówię do Oli właśnie, że odpowiedź tutaj to jest taka, my sobie tak trochę spekulujemy tutaj, jak to będzie, tylko możemy się podeprzeć tym, co Pan Jezus nam mówi, że będzie pięknie, że będziemy jak aniołowie w niebie. To, co jakoś ojcowie kiedyś nas, ojcowie Kościoła mówili, że nasze ciała będą przemienione, będą przebóstwione, będą piękne, będą inne.
Tak jest. Ale Ola, po co wnikać jak? Będzie zmartwychwstanie. I popatrzmy na Jezusa. On zmartwychwstał, widzieliśmy go, dotykali, jadł. Będzie. Już tam wiadomo, że będzie pięknie, jak pięknie ksiądz Rafał mówi. Trzecie. Dlaczego wiele osób naraz?
No to są właśnie takie pytania, czasami bez odpowiedzi. Dlaczego akurat te konkretne osoby, dlaczego śmierć przychodzi, dlaczego czasami są sytuacje wojny, sytuacje jakiejś katastrofy, które dotykają, to my nie wiemy, dlaczego tak się dzieje, dlaczego czasami taki dopust jest też Boży w tym
wszystkim. Właśnie, tu pięknie ksiądz Rafał powiedział, żebyśmy nie zwalali na wolę Bożą. Jest wola i dopust Boży. Bóg dał nam wolność i nieraz człowiek sam sobie prokuruje, a Bóg nie ingeruje, dopuszcza.
Czasami to. Nawet takie bardzo tragiczne sytuacje, w których niejako przed nami, które się dzieją w takich różnych narracjach, one są też jakąś taką wielką katechezą dla nas, żeby jakoś nam uświadomić, że nasze życie jest kruche, że przychodzi ten moment, tak jak Pan Jezus mówi, przyjdzie jak złodziej w nocy i nie będziemy przygotowani na to, będziemy zaskoczeni. Dlatego, żebyśmy nie byli zaskoczeni, to może nieraz właśnie te pewne obrazy są dla nas też i potrzebne.
Mhm. Ja przypomnę, że możemy dzwonić do nas. My tutaj czekamy na Was nie tylko na stronie mailowej CZW, czyli skrót od Czas Wzrastania @radiomaria.pl, ale dla Polski Północnej 655 23 55 i 655 23 56 dla Polski Południowej, w naszej rodzinie, w sieci darmowe 536 600 100 i 536 600 200. Za granicą chyba też się umiera, więc gdybyśmy chcieli porozmawiać, kierunkowy do Polski 48 56 do Torunia i 655 23 33 i 655 23 66. Oczywiście jest to Czas Wzrastania, program Radia Maria dla młodzieży, o młodzieży i z młodzieżą, więc w szacunku do tych ludzi młodych tu w studio bardzo prosimy ludzi młodych, a ja przeczytam tylko króciutko maila od naszego słuchacza, szczęść Boże, Paweł, od Pawła ze Śląska. Ze śmiercią spotkałem się w swoim życiu nieraz. Ciężko jest ją przeżyć. Człowiek wtedy przechodzi przewartościowanie. Często właśnie ten moment zmienia życie na dobre i złe. Chrystus mówi, że gdyby gospodarz miał wiedzieć, o której godzinie ma przyjść złodziej, przygotowałby się na niego. Ale tak nie jest i tu jest wskazówka. Musimy ciągle i regularnie pamiętać o tym fakcie. Według mnie najlepiej spowiadać się z grzechu ciężkiego do grzechu ciężkiego. Wtedy unikniemy sytuacji nieprzygotowania się do faktu śmierci. Polecam książki Emer, Lich o duszach czyściowych, siostry Faustyny, jej dzienniczek, Choraka, Święta Pani, czy też Gloria Polo, trafiona przez piorun. Są to książki, które mówią nam o życiu pozagrobowym i pomogą się nam oswoić z tym faktem. Bóg zapłać za audycję. Prosimy bardzo, czas wzrastania w Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Masz na imię?
Paweł.
Skąd, Pawle, dzwonisz?
Witam księdza Antoniego Balcerzaka.
Witam, Pawle. Skąd, Pawle, dzwonisz?
Z Sokoły.
O, Sokoły, Podlasie.
Oczywiście.
Wierne Podlasie. Pawle, czy ty wiesz, że umrzesz?
Tak. Każdy człowiek umiera.
I jak się przygotowujesz do tego momentu? Może masz jakieś rady pomocne dla twoich kolegów, koleżanek? Nie jest łatwo dyskutować o śmierci, nie? Ja pamiętam, jeden z dziennikarzy TVN-u spytał jednego gwiazdora, jakie rady mógłby dać komuś, który ma zakończyć karierę, więc podszedłem do tego dziennikarza, mówię, a pani wie, że pani umrze? Jakie rady mogłaby pani dać komuś, żeby się przygotował do tego, że się zestarzeje, że nie będzie ciągle młody i piękny, tak jak teraz pani? I pani dziennikarka zgłupiała. A to są takie naturalne.
To są takie trochę niewygodne pytania. Co by było, gdybyś wiedział, że jutro umrzesz, odejdziesz? Jakbyś, co byś zrobił takiego? Jakbyś w tej całej liście swoich różnych spraw i obowiązków, jakbyś się zachował.
A co tam ksiądz Bosko kiedyś tam któremuś mówił, nie?
Tak, tak, tak.
Co mówił?
To taka historia była też z księdzem Bosko, jak chłopcy grali w piłkę i ksiądz Bosko, żeby trochę może ich odpuścić, ale też żeby taką świadomość zrobić tej śmierci, mówi, że będzie koniec świata, żeby się przygotowali. Oni tak się sparaliżowali tym stwierdzeniem księdza Bosko. I tak wystraszyli się. Niektórzy tam może byli jakoś ze swoimi rodzinami niepojednani, niektórzy może mieli coś za skórą, bo to wiadomo, to różni chłopcy byli, tacy z ulicy wzięci. I święty Dominik Savio, no wtedy jeszcze nie święty, ale ksiądz Bosko mówi do niego, no będzie koniec świata, Dominiku, ty się przygotowujesz? On mówi, nie, jestem przygotowany, idę grać w piłkę dalej.
No właśnie. A napisała do nas Marzena, jeżeli będę codziennie chodzić do Komunii Świętej, to pójdę do nieba?
Oczywiście.
Bardzo fajnie. Cieszę się,
Pan Jezus nas zapewni.
Cieszę się, że tak krótko. A pierwsze pytanie, jak pokonać lęk przed śmiercią? O tym mówiliśmy. A wystarczy chodzić codziennie do Komunii Świętej, prawda? To jedno z drugich.
Przede wszystkim chyba się modlić o dobrą śmierć.
Szczęść Boże. Dzisiaj miał pogrzeb. Mój znajomy miał 18 lat. Powiesił się. Co go czeka po śmierci? Pozdrawiam, Michał. Kieszonkowy ksiądz Rafał.
Miłosierdzie Boże, mamy nadzieję, że Bóg w swoim miłosierdziu spojrzy na jego serce. Temat zawsze samobójstwa to jest taki temat jakiejś takiej wewnętrznej rozpaczy człowieka. I takiego też i chyba, to już dzisiaj tak współczesna psychologia nawet powie, że człowiek czy może tak świadomie odebrać sobie życie. Są różne sytuacje, które determinują do takiego aktu. My mamy taką nadzieję, że Bóg w swojej miłości przyjmie swoje dziecko.
Księże Rafale, a Marzenka jeszcze tu nas prosi o wytłumaczenie, jak zrozumieć słowa przyjdzie sądzić żywych i umarłych, a królestwo jego nie będzie końca?
No to jest taka wizja właśnie Chrystusa już na końcu czasów. Takiego Boga, który przyjdzie jako Bóg, jako władca, jako ten, który pokaże właśnie, no to jest taka wizja sądu ostatecznego też z jednej strony, bo przyjdzie do swojego stworzenia, pokaże swoje rany i powie, to ja, ten Bóg przychodzę do was, którego żeście ukrzyżowali kiedyś, który dokonał dzieła odkupienia, który udowodnił miłość i wtedy będzie sędzią, właściwie to my będziemy siebie sądzili.
Ale wiesz co, ja bym tutaj księże Rafale, bo jestem, może jesteś tylko ciut starszy ode mnie albo młodszy, ale
raczej
bo
młodsza.
Tu wychodzi Marzenko kochana, po to mamy był syno w dwudziestolecie katechizmu, że mamy katechizm i tam znajdziesz w rozdziale pierwszym, kiedy mamy w części pierwszej, kiedy mamy wyznanie wiary, dojdziesz w rozdziale do Jezus wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych w artykule 7. I po prostu poczytaj, bo my tak bardzo często myślimy tylko tak emocjonalnie, nie? Zamiast wziąć, poczytaj, w tym katechizmie znajdziesz, a jeżeli jeszcze coś ci pozostanie, wtedy zadzwoń albo napisz, to my ci dopowiemy. Prosimy bardzo, Radio Maryja, audycja dla młodzieży, czas wzrastania.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Masz na imię i skąd dzwonisz?
Ja mam na imię Józef i właśnie słucham właśnie tej audycji i tutaj nie powiem nic. Bardzo pozdrawiam cały skład i jestem z wami. Po prostu my musimy spojrzeć na tą sprawę smoleńska i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. My musimy objąć to jak gdyby Bogu. Do czego zmierzam? Ja znam Pismo Święte trochę i powiem nawet, że znając te Pismo Święte, odciąłem się od świata. Musiałem się odciąć od świata. Zresztą nie wiem, dlaczego tak się stało, ale właśnie miałem tak dużo do czynienia, do zauważenia, Bóg działał. Jest to pewnego rodzaju powołanie. Mnie trochę pewna sprawa śmieszy. Na przykład Paweł mówi, czy obetnik to, weźmy logikę pod działanie. Czy człowiek który ma żonę, nie ma prawa już mieć powołania?
Ale oczywiście, że tak.
Oczywiście, że tak. Przecież i dlaczego na przykład człowiek, który jak on był ten w Ewangelii, poganin, który wziął i pomógł temu w drodze, rannemu, dał 2 denary i tak dalej.
Samarytanin.
I jak wróci, to zapłaci jeszcze więcej. I o co mi tu chodzi? Chodzi mi o to, że po prostu ja to widzę trochę inaczej. Całe Pismo Święte, bo człowiek, który zna Pismo Święte, widzi to inaczej.
Tak jest, tylko wiesz, Pismo Święte to jest taką księgą, którą im więcej się poznajemy, brakuje nam czasu, żeby je zgłębić. I musisz wiedzieć, Józefie, że jest powołanie kapłańskie, jest powołanie małżeńskie, jest powołanie do życia konsekrowanego. I w każdym z tych powołań ważne jest, że Bóg zostawił tę Księgę Pisma Świętego i ja jestem święcie o tym przekonany w kościele, w którym ja żyję i w którym zmartwychwstanę. I żebyśmy interpretowali to Pismo Święte w świetle wspólnoty, w której żyjemy i kościoła. Dobrze mówię, księże Rafał, bo jak ktoś indywidualnie będzie tworzył, wsłuchajmy się w to, co Benedykt ostatnio mówi.
Czytamy to Słowo Boże właśnie w takim duchu Kościoła, w którym zostało też zredagowane i tak odkrywamy. Ale dobrze, że tutaj padło to porównanie do tego Samarytanina, bo to też jest taki ewangeliczny jednocześnie obraz Boga. Boga, który się pochyla nad człowiekiem. My dzisiaj tak się zatrzymujemy nad tym przemijaniem, nad śmiercią. Taki Bóg, który nie pozostawia człowieka. Nawet w tej sytuacji właśnie takiej rozpaczy, w sytuacji lęku. To jest Bóg, który rozlewa swoją miłość. I ta miłość właśnie jest jednocześnie tą perspektywą też takiego zmartwychwstania. Ta miłość wskrzesza.
Kasiu, mam do ciebie teraz prośbę od Ewy. Poproszę o piosenkę zespołu Raz, Dwa, Trzy. Trudno nie wierzyć w nic. Ona też jest o spotkaniu z Bogiem po śmierci. I mam takie pytanie. Jak pogodzić się z Bogiem po tym, gdy dopuścił jakieś ciężkie doświadczenie na osobę? Ciężko uwierzyć w miłość Boga po takim wydarzeniu. Wiem, że bardzo nie chcę doczekać końca świata. Nie chcę żyć w czasach ostatecznych. Ale to nie ja wybieram. Nie boję się samej śmierci, tylko braku przygotowania do niej. Ewa. No, ksiądz kieszonkowy?
No, to są takie trudne sytuacje, ale w tych cierpieniach, w tych doświadczeniach również Bóg jest obecny. To jest to, co bardzo często wielu ludzi, którzy nie wierzą w obecność Boga, nie wierzą w zmartwychwstanie ciał, w cały kerygmat, który głosi chrześcijaństwo, to często mówią, gdzie jest Bóg? Gdzie był Bóg obecny, kiedy umierały tysiące, kiedy dokonywano jakichś zbrodni? Bóg był w tych cierpiących, był w swoich dzieciach. I to jest to doświadczenie jednocześnie Boga, który właśnie się pochyla. To jest ta miłość Boga, wskrzeszająca miłość Boga.
Mhm. Tak, ja tylko tutaj powiem tak a propos, które może wyjaśnić, bo mówią o świętym Marcinie, który był koszony przez szatana i miał mu się objawić diabeł, ale diabeł był taki przewrotny, że przybrał postać Pana Jezusa i mówi: Marcinie, oto jestem na twoje usługi, będę ci służył. Kto ty jesteś? Ja jestem Jezus Chrystus. Tak? Mówi, jak jesteś Jezus Chrystus, pokaż mi twoje rany. No i wtedy szatanowi zrobiło się głupio, bo nie miał tych ran. Mówi, no wiesz, ja przychodzę z Królestwa Niebieskiego, z nieba, tam nie ma ran. I Marcin miał mu odpowiedzieć: dla mnie Jezus Chrystus bez ran nie jest Jezusem Chrystusem Zbawicielem.
To jest, tak jest jakaś taka, bardzo wielu teologów też mówiło, szczególnie też średniowiecznych, że właśnie na sądzie ostatecznym Jezus pokaże swoje rany, że po tych ranach Go poznamy, żebyśmy nie mieli wątpliwości, że to jest On. I te rany właśnie, może tak jak Tomasz właśnie, trzeba będzie zobaczyć te rany, żeby się przekonać, że to jest Pan, który przyszedł do swoich.
Szczęść Boże kieszonkowy księdzu, to jest ode mnie, bądź teraz pokorny. Pamiętam pielgrzymkę w czerwcu z księdzem Rafałem, wtedy też dowiedzieliśmy się o śmierci wspaniałej Pani Marysi. Pamiętam, że bardzo to przeżyliśmy. Ja osobiście przeżyłam to bardzo i tylko dzięki Bogu zrozumiałam. Chcę podziękować również księdzu Rafałowi, bo on także nam to uświadomił w oratorium. Pozdrawiam księdza Rafała i dziękuję za te refleksje z Bogiem, Ewelina.
O.
Bardzo prosimy o telefony ludzi młodych, bo tak niektórzy myślą, że tutaj, ale to jest audycja dla młodzieży, o młodzieży i z młodzieżą. I chcemy uszanować tych ludzi młodych, żeby jednak, no powiedzmy, dzwonili ci ludzie, którzy pamiętają tylko pontyfikat, ostatnie 10 lat pontyfikatu Jana Pawła II, nie? To może w ten sposób zrobimy. Pytanie do księdza Rafała. Szczęść Boże, na początku chcę pozdrowić księdza Rafała, ministrant Piotr z parafii świętej rodziny Struś, w której ksiądz Rafał był kilka lat. Mam pytanie do księdza. Czy nigdy nie było żadnego takiego momentu w życiu, w którym zastanawiał się ksiądz, czy ludzie muszą umierać, albo czy ludzie mogliby dłużej żyć? Dlaczego wiek 100 lat to już wiek prawie nie do osiągnięcia? Czy dobrzy ludzie szybciej umierają, a ci słabsi, niedobrzy żyją dłużej, żeby poprawić postępowanie? Pozdrawiam, szczęść Boże, Piotr.
No to są bardziej pytania do Pana Boga niż do mnie.
No ale jest ksiądz przedstawicielem, pośrednikiem, jest kapłanem, jest lekarzem duchowym.
To jest zawsze jakaś taka wielka tajemnica. Ja muszę powiedzieć, kilka miesięcy temu odszedł mój tato i moja mama do mnie zadzwoniła przed 6 rano. Byliśmy nieprzygotowani na tą śmierć. To było takie odejście nagłe, właściwie w śnie odszedł, miał zawał serca. I takie zaskoczenie, bo wydawałoby się, że jako ksiądz sobie z tym mogę tak łatwo poradzić, że mogę sobie zaraz to wszystko wyjaśnić, że jakoś tak duchowo to przeżyję od razu. I to jest... Zawsze jest to zaskakujące. Zawsze się rodzi pytanie, dlaczego w tym momencie. A później przychodzi jakieś takie Boże światło też do tego, jakaś taka Boża miłość, która to dotyka.
I odpowie na to. Wszystkie pytania, dlaczego, kiedyś odpowiedzi usłyszymy. Prosimy bardzo, Radio Maria, czas wzrastania, audycja dla młodzieży.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Artur z Podkarpacia. No nie wiem, czy można, bo to 40-latkowie to mogą do audycji dzwonić, czy nie mogą?
Słuchaj, ty jeszcze się nie chwal się, bo ty tutaj chcesz sobie dodawać wieku, a tu przecież po głosie nam tu wyświetla, że masz lat 29. Mów.
No może, to fajnie, chciałbym mieć.
Cicho. Masz tyle, no.
Ja
Chciałem się zapytać, bo to właśnie włączyłem radio, i o Janie Pawłem II, o błogosławionym naszym papieżu.
Nie, nie, my mówimy o śmierci i zmartwychwstaniu i przygotowaniu się do śmierci.
A ja chciałem z innej beczki, no to nie wiem, czy można...
Nie, 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 my chcemy pozostać, bo jest listopad, a ty wiesz, że umrzesz. Chwali się tymi 29 laty, a ty wiesz, Arturze, że umrzesz?
No to każdy chyba to wie.
Nie, nie, niektórzy nie. Nie, to okazuje się, że niektórzy myślą, że jak będą te kremy zażywali i będą farbowali te włosy i do tego stomatologa chodzić, to oni będą wiecznie żyć.
Jak być wiecznie młodym?
No to może mają jakieś zaślepienie chwilowe albo jakąś małą pobroczność.
Słuchaj, ale czy masz jakiś sposób, jak się przygotować?
Myślę, wydaje, że mam. Spowiedź na pewno, przynajmniej raz w miesiącu, najlepiej w pierwszy piątek albo w pierwszą sobotę, albo częściej, jak się jakiś upadek zdarzy.
Aha.
Pan Bóg na pierwszym miejscu, reszta będzie na swoim miejscu. No i cóż więcej dodać? No chyba tyle.
Artur, ty przyjeżdżaj tu do radia, będziemy razem w rozmowach udzielali odpowiedzi.
Aha.
No bo super, no bo trafiłeś.
Bliżej, to i drogi, żeby były, to czemu nie, no czemu nie. Chociaż mnie tak frapuje jedna sprawa.
Śmiało.
Mam na końcu języka, muszę to powiedzieć. O Rozalii Selakównej, o Służebnicy Bożej, żebyście więcej mówili, bo nie wiem dlaczego mamy piękny przykład w Polsce. No, można powiedzieć, no osoby, której, no tytana.
Mówisz tytana, o Rozalii której?
Rozalii Selakównej, służebnicy Bożej.
Aha, tak, tak. Słuchaj, Artur nie ma sprawy, tak? Tylko że wiesz, Artur, ja ci od razu odpowiem. No. Krótka piłka, wiesz, dzisiaj mamy nowego prezesa PZPN-u. Zrób, ja przyjadę i pomogę wam to zrobić. No zrób, masz tam kolegów, koleżanki, masz dzieciaki, proszę bardzo, zrób, bo my tak zawsze mówimy, to weźcie, zróbcie, a my to zjemy albo posłuchamy.
Może mnie ksiądz źle zrozumiał, no bo chodzi, o co mi chodzi? Radio Maryja, jak nazwa mówi, nie? Radio Maryi, prawda?
Aha.
Na pewno, no. Chociaż rozmawiam tutaj z różnymi kapłanami, niektórzy oczy otwierają, że w ogóle taka osoba jak Rozalia, szczególnie młodych kapłanów, to w ogóle nie wiedzą, że służebnica Rozalia Selakówna, że w ogóle taka osoba była i takie rzeczy, do niej Pan Jezus mówił, to wszystko napisała. Przekazała nam.
Mhm.
No nikt nic na ten temat nie wie. Mało ludzi na ten temat cokolwiek wie. Mhm. I warto by...
Tak jest. Dobrze, ja to sobie zapisałem, Arturze. Tylko wiesz, ty mnie też zrozum. Ktoś mi teraz mówi, a zróbcie coś o 150-leciu powstania styczniowego, bo wszędzie bojkotują. Ja mówię, proszę bardzo. Tu jest moja wizytówka, mój adres. Dajcie chociaż grupę młodzieży, to zrobimy. Bo my tak nieraz czekamy, żeby, no wiecie, u nas dużo piją młodzi, to zróbcie coś. No to jeszcze więcej ławek w parku pod ciemnymi latarniami pobudujcie, mówi, no to wtedy będą mniej pić, nie? Ale to taki był żart, taka przenośna. Ale Arturze, zapisałem sobie. Dzięki serdecznie. Wy tam macie fajnie. Macie już śnieg?
Nie, deszcz teraz pada, bo wracam właśnie do domu. Byłem po towar i...
Ale masz głośno mówiący?
No mam.
No, bo już myślałem, że będę musiał twoje przewinienia na siebie wziąć. No. Dobrze. Arturze,
no,
wrócisz...
Się udało, no to króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie pozdrów żonę i dzieci, jak wrócisz do domu. Od Radia Maryja.
Z Panem Bogiem i z Maryją.
Mam tutaj odpowiedź od Elizy na to pytanie, kiedy umierać. Pan Jezus wybiera, pisze Eliza, najbardziej odpowiedni moment naszego życia. To jest odpowiedź na pytanie, czemu teraz, a nie wcześniej czy później ktoś odchodzi. Wierzymy, że to jest najlepszy czas dla nas. Bóg wie, co robi.
Bóg tak chciał.
No, młodzieży, co sądzicie o tych dyskusjach ludzi młodych? Bo tak teraz widzicie, że to ktoś gdzieś jedzie, tu Podlasie, tu gdzieś tam Szczecin i tak sobie rozmyślałem o śmierci. Kamil, wiesz, że umrzesz?
Wiem, że umrę. Każdy chyba.
I co robisz? Dlatego chodzisz do oratorium, bo się boisz śmierci, a tam jest tak bardziej jak w niebie?
No, jak księdze, ja się nie boję tak śmierci, szczerze powiem. Dla mnie śmierć byłaby chyba nagrodą. No nie to, że nie chcę żyć po prostu o to na ziemi, tylko że w niebie po prostu no, jest Bóg, wszystko jest jak najlepsze.
A to jest takie piękne wychowanie właśnie, jak to ksiądz Bosko też widział, ale wielu świętych mówiło, że jakbyśmy na chwilę się znaleźli w niebie, to chcielibyśmy umrzeć, nie chcielibyśmy wrócić już na ziemię.
Ale tak podobno jest ci, którzy...
Ci, co mieli taką wizję uszczęśliwiającą.
Tak. Opowiadała, mamusia jej opowiadała, jak jest w niebie, a święta Tereska mówi, mamusia, jak ja bym chciała, żebyś ty umarła. To jest to, co przed chwilą powiedział Kamil, nie? No bo proszę, ktoś księdza. By powiedział, nienormalny facet ty jesteś.
No tak, no nie wiem, ale po prostu mogę powiedzieć, że tęsknię za babcią, bo w styczniu teraz odeszła, umarła na raka. Też się strasznie męczyła i...
Ale ją już nie boli, Kamilu.
No wiem, ale...
I ona jest przy tobie. No. Może teraz, szczególnie jak słucha i patrzy na to, że ewangelizujesz przez Radio Maryja. Prosimy bardzo, Radio Maryja, czas wzrastania, audycja dla młodzieży.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja proszę księdza, dzwoniłem się pierwszy raz do Radio Maryja.
A masz na imię?
Mietek, Mieczysław.
Mietku, a skąd dzwonisz?
No ja generalnie jestem teraz przed Poznaniem, bo przeważnie słucham waszej audycji, jak wracam z pracy, a wracam ze Szwecji. No i przyznam szczerze, że pierwszy raz się dodzwoniłem i w ogóle teraz przełączyłem Radio Maryja i numer mi się pojawił w RDS-ie. No i wykręciłem, ponieważ jestem w ogóle zdziwiony, że się dodzwoniłem.
No wiesz, to jest super, tylko my ci chcieliśmy, bo my się dzisiaj zastanawiamy
tak?
I wszystkim mówimy, że umrą. Ty też.
No właśnie teraz, tak, usłyszałem. Tak.
Czy przyjmujesz to jako pytanie? Dobrą nowinę?
Przyjmujesz to jako dobrą nowinę, tu ksiądz Rafał podpowiada.
Przyjmuję jako dobrą nowinę?
No. Aha.
No nie wiem, no chyba każdego z nas to czeka.
No to się tak mówi, nie? Tak jak na katechezie. Które dzieci chcą iść do nieba? Proszę panie, ja niebo muszę wrócić do babci po szkole.
Nie, no rozumiem.
Co zrobić, żeby tak mówić jak ty, że no umrzemy?
Boże, kochany, nie wiem.
Ja wiem. Pojęcia,
ale staram się o tym nie myśleć, bo ja akurat mam pracę jeżdżącą.
Ja też.
I przeważnie jeżdżę w nocy.
Ja też w nocy dużo jeżdżę. Ale jest na to sposób, ja mogę ci podać.
Tak?
No.
Słucham?
Proszę bardzo, więc tak. Czytaj Pismo Święte,
tak?
Chodź do kościoła. Kiedy idziesz na mszę świętą, staraj się być w stanie łaski uświęcającej, przyjmij komunię świętą.
Tak.
Staraj się systematycznie chodzić do spowiedzi, nawet myślę częściej niż raz w okresie gdzieś wielkanocnym. Staraj się nie odrzucać od siebie myślenia od śmierci, bo to pomaga żyć, a nie przeciwnie. Rób sobie od czasu do czasu, nawet z twoją rodziną, takie ćwiczenia dobrej śmierci, bo kiedyś będziecie razem wszyscy w niebie, a fajnie, gdybyście byli wszyscy razem.
No, bardzo bym tego chciał, szczerze mówiąc.
Żebyś wszedł, trzymając żonę za rękę.
Tak. Powiedz głośno, ksiądz Rafał.
Żebyś wszedł, trzymając żonę za dłoń.
No właśnie chciałbym. Mam żonę od 3 lat, ale jesteśmy razem od 12.
Mhm.
I szczerze mówiąc, no, pewnie, żebym chciał.
Ale wziąłeś już ślub kościelny?
Tak.
To jestem dobrze.
Katolikiem. No, normalnie kościelny.
To bardzo wiem, dobrze.
Powinno być.
Tak. Więc masz tworzyć życie z wiary.
Tak.
Mhm. I to wtedy zobaczysz, że będziesz szczęśliwy. Ale ja myślę, Mietek, że teraz no, będziesz częściej słuchał Radia Maryja, co?
To znaczy, prawdę mówiąc, słucham jak tylko mogę. Natomiast, tak jak mówię, jak jestem w Szwecji... No nie mogę tego słuchać, bo nie mam. Nie mam laptopa, nie ma tam takiego radia.
Aha.
A przeważnie słucham jak jadę, bo tam jestem 4 tygodnie i 2 tygodnie jestem w Polsce. I powiem szczerze, że za każdym razem jak jadę w nocy, bo przeważnie w nocy wracam, to właśnie słucham waszej audycji i tam, szczerze mówiąc, bardzo mi się podoba.
No to mów to wszystkim.
Nie jestem może, jakby to powiedzieć, procentowym przykładem katolika. Ale
to masz się z czego nawrócić i poprawić.
Czuję się jakoś, jak słucham tej audycji właśnie, jak tam są właśnie chłopcy, dziewczyny, jakoś tak jakby to powiedzieć, lżej. Aha. Nie wiem.
Świetnie, dlatego słuchaj, ja nie wiem, czy wiesz, że my tu robiliśmy nawet audycję dla kierowców tirów i nawet tam...
Tak, słyszałem wcześniej, jak wracałem, dzwoni jakiś pan też jechał ciężarówką, to wtedy wracałem właśnie do domu.
Ale on wtedy dzwonił, że zawsze mówi różaniec z Radiem Maria przejeżdżając przez Los Angeles autostradą.
Ach, to nie pamiętam, ale wiem, że była taka sytuacja, tak, że dzwonił kierowca tak. ciężarówki. Szczerze mówiąc, zawsze się modlę, jak wyjeżdżam autem, modlę się za siebie, za swoją żonę.
To bardzo
śliczne.
Nie wiem,
śliczne. No to jest szczerze, że w ogóle, kurczę, no nie wiem, co powiedzieć, bo pierwszy raz się dodzwoniłem do Rady Maria.
No kurczę, ty się trzymaj Pana Boga.
Nieprawdopodobne sytuacje.
To się trzymaj mnie, te kurczę, tak dalej Pana Boga, zobaczysz, jak on cię poprowadzi. Słuchaj, a masz CB?
Proszę?
Masz CB?
Nie mam CB, nie mam.
A chciałem cię spytać, żebyś tam spytał, czy gdzieś suszarki po drodze nie są, tak fajnie się
staram
słucha.
Staram się, uważaj, bo dostałem ostatni mandat za prędkość.
No i uważaj, bo te punkty, jak ci tam naliczą, to później rodzina będzie bezrobotna.
No moja żona przede wszystkim. Odbije się to, podejrzewam, na mojej żonie.
No tak, ale to...
A w konsekwencji po prostu na mnie.
No tak, i później te przyszłe dzieci, piątka, nie?
Proszę?
I ta piątka przyszłych dzieci też.
No mam nadzieję, staramy się od nie wiem, od roku i na razie nic, a uważaliśmy bardzo długo.
Weź to Panu Bogu, Jan Paweł II, specjalista od tych rzeczy, poproś i zobaczysz, że pobłogosławi.
Mam nadzieję, proszę księdza. W ogóle chciałem powiedzieć, że bardzo lubię słuchać księdza. Ksiądz ma taki dosyć ciekawy głos, zachęcający.
No, to ja myślę, że no to będziemy się słuchać i w przyszłości. Mietku, pozdrawiamy ciebie serdecznie, szerokiej drogi i trzymaj, kurczę, się tego Pana Boga, nie?
Będę się starał.
No, z Panem Bogiem, Mietku, pozdrawiaj żonę, z Bogiem.
Jeśli mogę jeszcze a propos tego, co Mietek powiedział. Gdybyś kiedyś słyszał księdza Antoniego na homilii. A ja mam taki apel, żeby może do nas jakaś dziewczyna zadzwoniła.
O, Przemek, kręcone włosy, blondyn, prosi, żeby jakaś dziewczyna przedzwoniła. Więc o godzinie 23:22 ja nie będę taki, więc od razu mu powiem, że Ewa do niego napisała, studentka z Gdyni. Chciałabym się podzielić z wami swoim doświadczeniem. Należę do wspólnoty neokatechumenalnej. Wczoraj uczestniczyłam w pogrzebie znajomego ze starszej wspólnoty Piotra. Chorował już od dłuższego czasu, jednak pomimo całego cierpienia, jakiego doświadczał, cały czas był pogodny, jak zawsze uśmiechnięty i do ostatniego tygodnia był zaangażowany w życie wspólnoty. Trwał przy Bogu, a swoje cierpienie ofiarował za swoją rodzinę. Żona towarzyszyła mu do ostatniej chwili. Zmarł w domu w ubiegłą niedzielę. Całą uroczystość przygotowywały wspólnoty. Słowo na ten dzień było przepełnione nadzieją, radością. Było to święto. Pieśni były pełne życia. Mnóstwo ludzi na cmentarzu, jak to mamy w zwyczaju, odśpiewaliśmy uroczyste credo, a następnie weź mnie do nieba oraz zmartwychwstał Pan. Pomimo, iż była to śmierć, ja czułam tam życie. Był to najpiękniejszy pogrzeb, w jakim chyba uczestniczyłam do tej pory. Wróciłam bardzo podbudowana tym i radosna. Ewa, studentka z Gdyni. Masz, widzisz, Ewa cię napisała. Prosimy bardzo, Radio Maryja, audycja dla młodzieży, czas wzrastania.
Dzień dobry, czy jestem na audycji radiowej?
Tak, dzień dobry i szczęść Boże, bo my jesteśmy katolickim radiem, więc szczęść Boże też. Witamy cię serdecznie. Jak masz na imię? Jak masz na imię?
Mam na imię Artur.
Witamy cię, Arturze, a ja mam na imię ksiądz Antoni, jest tu też ksiądz Rafał i jest grupa młodzieży, dziewczęta i chłopcy.
Przepraszam, bo ja mam takie właśnie pytanie, że mówicie państwo o śmierci, prawda?
Tak.
Ale to moim zdaniem nie jest to zbytnio dobre, ponieważ miałem taką historię, że mój kolega, mojego kolegi, można powiedzieć, że mojego przyjaciela, brat cioteczny zabił się. No, przykra sytuacja była. I właśnie państwo, co mówicie o tym, że o śmierci, że śmierć jest dobra, to mi się zdaje, że państwo... że niektórzy, co słuchają właśnie tej audycji, nakłaniają się trochę do tej śmierci. No nie wiem, co pan myśli na ten temat.
Pan ksiądz myśli na ten temat, że albo ty od początku nie słuchałeś, ale dla chrześcijanina śmierć jest życiem i my patrzymy w perspektywie zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. I dlatego, no nie wiem, gdybyś słuchał nawet to przed chwilą maila, którego przeczytałem od Ewy, studentki z Gdyni, to byś zobaczył na pogrzebie święto, no.
Radość paschalna.
Radość paschalna.
To są właśnie wspólnoty neokatechumenalne. To...
Arturze, wiesz, ja zapamiętałem w swoim życiu taki pogrzeb Breżniewa, który transmitowali w Telewizji Polskiej. Ty już tego nie pamiętasz i pamiętam to, co utkwiło mi, że tam była cisza. Tam nawet dziennikarze, którzy komentowali ten pogrzeb, nie wiedzieli, o czym mówić. A zobacz, my tylko dotykamy rąbka tajemnicy zmartwychwstania, bo jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże, jesteśmy obdarzeni godnością dziecka Bożego. My możemy mówić całą noc, cały dzień, już 2000 lat o tym mówimy. A oni nie mieli co powiedzieć i była cisza. Arturze, ale szukaj. Szukaj. Człowiek może wątpić, człowiek może poranić się od szukania, ale żeby szukał, szukał, a znajdzie. Dobry jesteś, Arturze, bo miałeś tę odwagę i dobrą wolę, żeby też tu przedzwonić. Co byście Arturowi powiedzieli? Patrzcie, bo dla niego, no,
ja mogę od siebie przemek mądrany. Tylko... Dziękuję. Ja mogę od siebie tylko dodać tyle, że ja jako chrześcijanin, człowiek, który bezgranicznie zaufał Bogu, czasami w sobie odczuwam taką potrzebę, taką tęsknotę, bo wierzę, że od Boga wyszedłem, od Boga pochodzi moje życie i że tam do Niego wrócę i czasami tęsknię za moim tatusiem, tam w tym niebieskim.
Mhm. Ale tutaj też Artur powiedział dość dziwne słowa, bo powiedział, że my nakłaniamy, to raczej nie nakłaniamy, tylko oswajamy się z tą myślą, że na nas też przyjdzie czas. Bo tak naprawdę w XXI wieku, no to tak jak ksiądz powiedział, no nie dostrzegamy tego, a tak naprawdę tylko oswajamy ich z tą myślą.
Tak, no śmierć dla nas nie jest jakąś katastrofą, nie jest jakimś poczuciem lęku, nie jest sytuacją bez wyjścia, po prostu śmierć dla nas jest przejściem tylko. To, co właśnie przepięknie liturgia mówi u nas, jak się przyjdzie na pogrzeb, to można usłyszeć. Życie nasze zmienia się, ale się nie kończy. Nie kończy się. To pięknie święty Paweł mówi o tym, że pragnę odejść, aby być z Chrystusem. Pragnę odejść.
Co ja, Dominik z Rzeszowa pyta... Jakbyś przygotować, gdyby był koniec świata, bo to wszyscy mówią, że nie będziemy wchodzili tutaj w koniec świata. Wyczytałem w książce ojca Pio, że trzeba odpalić gromnicę i wodę święconą pokropić okna oraz modlić się. Uprzejmie proszę o wyjaśnienia, Dominik.
No to chyba to, co wcześniej powiedzieliśmy też o tym przygotowanym sercu też. No ta gromnica jest niczym innym jak tą świadomością tego, że tak naprawdę no Chrystus jest dla nas światłością, jest dla nas drogą, po której mamy się poruszać w stronę nieba. I mamy być przygotowani, to znaczy modlitwa dla nas ma być dla nas jakimś zabezpieczeniem, takim ekwipunkiem na drogę. Prosimy Boga o to, żeby nas zabrał do siebie. I to jest ta ścieżka, którą podąża chrześcijanin.
Gal Anonim z Wielkopolskiego pisze tak: szczęść Boże, moje podejście jest takie, że nie boję się jej, tej śmierci, bo tyle jest na świecie zła i cierpienia, zwłaszcza w naszym kraju. Moją receptą na przygotowanie do dobrej śmierci to zrezygnować ze wszystkich grzechów, nawet tych najmniejszych, być miłosiernym, przestrzegać 10 przykazań. Może jest ze mną coś nie tak. Serdecznie pozdrawiam, z Panem Bogiem.
No w końcu życie to sztuka umierania.
O, tylko trzeba często robić próby. I dlatego, czy mógłby jeszcze ksiądz Rafał powiedzieć dwa słowa o ćwiczeniu dobrej śmierci, które ksiądz Bosko młodym proponuje?
Tak, tak. To jest taka właściwie praktyka, która w naszej tradycji salezjańskiej, w naszym wychowaniu takim dla nieba, była obecna od początku. Właściwie to jest taka pedagogia wychowania dla wieczności. Ksiądz Bosko zawsze chłopcom proponował takie dni skupienia. Między innymi one polegały na tym, że była specjalna konferencja, która przygotowywała chłopców do dobrej spowiedzi, takiego stanięcia w prawdzie.
i do Komunii Świętej. Do Komunii Świętej. Dobrze przyjęta Komunia Święta. I poukładane wszystkie sprawy. To znaczy, chłopcy najczęściej w naszych ośrodkach to wtedy porządkowali swoje szafy, oddawali rzeczy, które pożyczyli. Mieli podać rękę koledze, z którym jakoś tam się pokłócili. To było takie, jakby jutro miał być ten dzień ich odejścia.
Tak, i to wtedy najpiękniejsze jest to właśnie, że właśnie były porządkowane pokoje, nie? Sprzątane rzeczy w szafie, oddawanie tych rzeczy pożyczonych, odpisywanie na zaległe listy. No to jest takie bardzo...
Ja nie wiem, czy jeszcze taka jest tradycja w wielu domach, rodzinach. Ja pamiętam u mnie, kiedy mój tato korzystał z sakramentu pojednania, to zawsze zanim jeszcze poszedł, to z wszystkimi się pojednał, wszystkich pocałował, wszystkich przeprosił. To jest coś z tej takiej, z tego zmysłu, chyba z tej świadomości takiej. To dziś jest ten zmysł wiary taki, który też jakoś jest przygotowaniem do tego ostatecznego spotkania z Panem.
Tak, tu bardzo takie osobiste pytanie Piotr nam zadaje. Szczęść Boże ponownie, jest wieczór, jest noc. Wiele osób ma jakieś życzenia odnośnie śmierci, na przykład ktoś chce umrzeć w szpitalu, w domu, czy we śnie. Czy ksiądz, nie tylko ksiądz Rafał, ale i ksiądz, też ma jakieś takie życzenia? Czy są one ważne w opuszczaniu tego świata? Ostatnie pytanie, jak ksiądz odbiera śmierć dzieci? Jak ksiądz się czuje, odprawiając obrzędy pogrzebowe umarłego młodego człowieka? Najgorsza dla mnie strata to strata babci, bliskiej mi osoby, przyjaciółki. Nie mam żalu do Boga, bo ksiądz w szkole uświadomił mi, że powinniśmy być szczęśliwi z powodu tego, że babcia jest przy Bogu i jest blisko mnie. Pozdrawiam prowadzącego, księdza Rafała i wszystkich w studio, wszystkich słuchających, a także księdza Tomasza, który przekazuje nam na religii Słowo Boże. Piotr. Ja wam mówiłem przed przygotowaniem audycji, że w pierwszym roku mego kapłaństwa miałem przekazać 16-letniemu Sławkowi informację, że jest chory na raka i ma umrzeć. I nie udało mi się sprowokować w rozmowach. Starałem się systematycznie do niego chodzić, był w domu wysportowany. Ciężko było, bo nie chciałem śmierć. Ja, 16 lat, udało mi się dopiero na 5 godzin, kiedy agonia się zaczęła. Był jeszcze świadom, mogliśmy się komunikować tylko skinieniem głowy. Wyspowiadałem go, namaściłem i 5 godzin później zmarł. Ale jak to jest trudno, dzisiaj zaczepialiśmy nawet słuchaczy, mówiąc, wiesz, że umrzesz? Pewnie, że wiem. Ale w codziennym życiu, o, to jest coś bardzo innego. Słuchajcie, patrzcie, zrobiła się 23:32. Musimy powoli kończyć nasze przygotowanie do śmierci. Nasze mówienie o śmierci, bo najważniejsze, żeby się ze śmiercią oswoić, nie? Przemek, ty wiesz, jaki różaniec chciałbyś, żeby ci do trumny włożono? Nie. Zastanawiałeś się nad tym?
Nie.
Ola, ty? Bo ty już dzieckiem nie jesteś, to już tak się wiesz...
Jeżeli już, no ja mam swój, taki drewniany, no to mój chyba.
To żeby tak zostawić jakiś testament, nie? Tak zazwyczaj się mówi, że to starsi powinni o tym. Jak się w kościele popatrzy, no to te babcie tak chodzą do kościoła, bo są stare i muszą umrzeć, nie?
Nie uszlechniano mamy... w kościele, w Aleksandrowie nie.
A później mamy problem. No dobrze, bardzo wam serdecznie...
No, no. Pamiętam, że na religii w czwartej czy w piątej klasie katechetka pokazała nam, zapytała się nas, czy nosimy ze sobą różaniec. To też jest ważne. Staram się mieć go przy sobie. Nie zawsze tak mam go, bo czasami się przepakuję, czasami zapomnę. Ale to jest piękne, ważne, bo on... No, czujemy wtedy przy sobie tą matczyną opiekę.
Słuchajcie, przeczytałem wam maila, który będzie kwintesencją, a może i podziękowaniem wam za tą audycję, żebyście mieli świadomość tego, jak was nieraz zapraszamy, żebyście się włączyli w ewangelizację przez radio. To tam czasem uśmiechniemy się, mochorowy beret. Przeczytam wam maila przed chwilą ojca. Jestem ojcem swojego syna, Mateusza. Mam problem. Jak przygotować go do swojej śmierci? Jestem alkoholikiem i czuję, że niedługo już mój organizm wytrzyma. Cały czas razem pijemy, więc mam problem z sensowną rozmową. dziękuję wam za tę audycję. Słuchałem jej, żeby jakoś przekonać syna do innej drogi niż moja, w sposób dla niego zrozumiały. Róbcie to dalej. Pozdrawiam, ojciec Mateusza. My nigdy nie wiemy, czemu nasze słowa posłużą. Nieraz trafią gdzieś pod dach, który będzie potrzebny. To żeby to pozytywnie zakończyć, przejdziemy do modlitwy. Ja to już może kiedyś czytałem, ale to tak tu teraz pasuje. Jak przygotować się do śmierci. Świadectwo z wiadomości pisma dla Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa z numeru 31, rok 2004, strona 24, żeby to sprawdzić, że nie zmyślam. Było to w Szkocji. Tam biskup odwiedza parafię bardzo prywatnie, bez asysty, pomocników i świadków. Wracającego z wizytacji biskupa zastaje noc, zabłądził w lesie, udaje się do ubogiej chaty i prosi o nocleg. Kobieta otoczona drobnymi dziećmi chętnie udziela gościny, podaje kolację, po pewnym czasie przybysz pyta: wszyscy jesteście bardzo dobrzy, ale dlaczego tacy smutni? Matka rodziny wyjaśnia: obok nas umiera ojciec, smucimy się, bo wydaje mu się, że będzie jeszcze długo żył, nie chce przygotować się do śmierci. A czy mógłbym go zobaczyć? Odrzekł wzruszony i zdumiony. Chory istotnie wydawał mu się bliski śmierci, ale na widok gościa jakby odzyskał całą swoją energię i zawołał: nie, ja nie umrę. Nie dał sobie powiedzieć więcej. Mój przyjacielu, powiedz mi, na czym opierasz tę pewność, że nie umrzesz? Wtedy chory zapytał: powiedz mi, miły panie, czy ty jesteś katolikiem? Tak, jestem nim, odparł biskup. W takim razie powiem ci, dlaczego nie umrę. Ja także jestem katolikiem i od chwili mojej pierwszej komunii świętej nie przestawałem prosić Najświętszą Pannę o łaskę, bym w chwili śmierci nie był pozbawiony kapłana. Czy myślisz, że ta dobra matka mogłaby mnie nie wysłuchać? Moje dziecko, zawołał wzruszony biskup, jesteś wysłuchany. Ten, który do ciebie mówi, jest biskupem. Najświętsza matka, teraz rozumiem, że prowadziła mnie tutaj, pośród lasów, abyś mógł godnie umrzeć. Odchylając płaszcz, pokazał biskupi krzyż. Na ten widak biedak zawołał: o moja dobra matko, dziękuję ci. Wyspowiadaj mnie, ojcze, gdyż teraz już mogę umrzeć. 23:37. Zapraszamy do wspólnej modlitwy, którą poprowadzi za chwilę ksiądz Rafał z młodzieżą. Króciutko strony. Hymn Nim kres nadejdzie jasności z pierwszego tygodnia w tomie czwartym na 971, wydaniu skróconym na 1166, psalmodia, czytania i modlitwa z piątku w tomie czwartym 990, w wydaniu skróconym 1184, antyfona końcowa, zmówimy modlitwę Matko Odkupiciela, w tomie czwartym na 974 i w wydaniu skróconym na 1171 stronie. Wszystkie te intencje i naszą śmierć i dobre przygotowanie się do śmierci w tej modlitwie na zakończenie dnia Bogu polecamy. I ojca Mateusza też, aby wyzwolił się z alkoholu.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku,
teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Nim kres nadejdzie jasności.
Uczyńmy rachunek sumienia. Zastanówmy się, jak przeżyliśmy ten dzisiejszy dzień. Ile w nim było dobra, ile zła, ile opuszczenia dobra.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Nim kres nadejdzie jasności,
błagamy Stwórcę Wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił w swojej dobroci. Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem. Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a Ty swym światłem przenikaj głębokie nocy ciemności. O spraw to, Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą w ducha jedności króluje w blasku na wieki. Amen.
Wołam do Ciebie, Panie,
we dnie i w nocy.
Panie mój Boże, wołam do Ciebie we dnie, żalę się przed Tobą w nocy.
Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa, nakłoń ucha na moje wołanie,
bo moja dusza nieszczęściem jest przepełniona, a życie moje zbliża się do otchłani.
Zaliczono mnie do grona idących do grobu, stałem się jak mąż pozbawiony siły.
Między zmarłymi jest moje posłanie, tak jak poległych, którzy leżą w grobach,
o których Ty już więcej nie pamiętasz, nad którymi nie roztaczasz już opieki.
Strąciłeś mnie w otchłań najgłębszą, w mrok i przepaść.
Twój gniew mnie przygniata, spiętrzyły się nade mną jego fale.
Odsunąłeś ode mnie wszystkich przyjaciół, wzbudziłeś w nich do mnie od razu. Znalazłem się w więzieniu bez wyjścia.
Moje oczy słabną w nieszczęściu, każdego dnia wołam do Ciebie, Panie. Ręce do Ciebie wyciągam.
Czy uczynisz cud dla umarłych? Czy wstaną cienie, by wielbić Ciebie?
Czy to w grobach sławi się Twoją łaskę, a wierność Twoją w miejscu zagłady?
Czy Twoje cuda widzi się w ciemnościach, a sprawiedliwość w krainie zapomnienia?
A ja wołam do Ciebie, Panie, niech nad ranem dotrze do Ciebie moja modlitwa.
Czemu odrzucasz mnie, Panie, i ukrywasz swoje oblicze przede mną?
Cierpię biedę i od młodości stoję na progu śmierci. Zdźwigałem Twoją grozę i osłabłem.
Przywalił się nade mną płomień Twego gniewu i złamały mnie Twoje groźby.
Zewsząd mnie otoczyły jak fale powodzi i topił mnie w jednym momencie.
Odsunąłeś ode mnie przyjaciół i towarzyszy, tylko ciemności mieszkają ze mną.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Wołam do Ciebie, Panie, we dnie i w nocy.
Ty jesteś wśród nas, Panie, a Twoje imię zostało wezwane nad nami. Nie opuszczaj nas, Panie, nasz Boże.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju.
Według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, Twój jednorodzony Syn umarł i został złożony w grobie. Pomóż nam tak wiernie upodobnić się do Niego, abyśmy mogli razem z Nim powstać do nowego życia, który żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Matko Odkupiciela,
z niebias najsławniejsza, gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza, Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego, Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego. Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający, w grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący. Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela, Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela. Panno przedtem i potem z świata podziwieniem, uczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem, racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi, ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi.
Każdy ma teraz 10 sekund na pozdrowienie swoich ukochanych, nauczycieli, księży, rodziców oczywiście, no i tam jeszcze innych, jakich macie, tych ukochanych. Proszę bardzo, Ola, zaczynasz, pani studentka?
Chciałam pozdrowić Darka, moją mamę i mojego brata oraz dziadków, mojego dziadka Józefa i babcię Marysię, którzy na pewno słuchali tej audycji.
Dobrze ci się nie pomyliło. Moja mama, a nie mój Darek, bo to by inaczej brzmiało. Aga?
Ja bym chciała pozdrowić rodziców i
To pozdrów.
Oczywiście mamę Beatę i tatę Waldemara, który już pewnie wrócił dawno do domu. No i oczywiście moich trzech braci i chcę pozdrowić moją panią profesor od
10
polskiego.
Sekund minęło.
Dobrze.
No. Ja bym chciał pozdrowić bardzo serdecznie.
Mateusz, pozdrawiaj. Bo to jest program edukacyjny. Jak chciałbym pozdrowić, no to pozdrawiaj, no. Nie, kiedyś ktoś tego nauczy. Kogo pozdrawiasz, Mateuszu?
Przemku,
kogo pozdrawiasz?
Więc ja pozdrawiam bardzo serdecznie moją mamę Małgorzatę, mojego tatę Zdzisława, brata ze swoją rodziną, babcię Leonorę oraz całą kochaną społeczność Liceum i Gimnazjum Akademickiego w Toruniu.
O, koleżanka Dominika.
Ja pozdrawiam swoją mamę Kasię, brata Jakuba, babcię Marysię i dziadka Józefa.
Natalia?
Ja pozdrawiam swoją mamę Agnieszkę, tatę Darka, mojego brata Miłosza i dziadków.
Ja pozdrawiam moją mamę Renatę, tak, tatę Henryka, wszystkich moich kolegów ze szkoły i nauczycieli.
Ja pozdrawiam swoją mamę Katarzynę, tatę Leszka, wszystkich znajomych, całą rodzinę oraz Olę, której obiecałem, że pozdrowię ją.
To był Przemek i Kamil?
No to pozdrawiam całą swoją rodzinę i całą społeczność szkolną Liceum Towarzystwa Salezjańskiego.
O, porządna szkoła. I ksiądz Rafał?
Ja pozdrawiam moją mamę i moich współbraci, którzy już pewnie śpią w łóżkach.
To pozdrów dyrektora.
I dyrektora naszego wspaniałego pozdrawiamy serdecznie. Tak Zbigniewa.
Dobrze, więc już kończymy. Ja tylko pozdrawiam młodzież z Godziszewa, gdzie będą rekolekcje dla rolników. W niedzielę się tam spotykamy. Szkoda, że tak daleko, aż tam pod tą granicą rosyjską gdzieś mieszkacie, ale na pewno dojadę. Na dzisiaj to tyle. Usłyszymy się już z Godziszewa na rekolekcjach dla rolników, na czasie wzrastania, a dzisiaj serdecznie Wam dziękuję i wszystkim, którzy uczestniczyli. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica. Do usłyszenia.